ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
Osiemdziesiąty piąty odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz.
Dzień dobry.
Bartek Rogacewicz.
Dzień dobry.
I ja, Sławek Agata. Cześć wszystkim. Dzisiaj jest tak dużo tematów, takie zatrzęsienie, że naprawdę nie wiem, jak się z tym pomieścimy, ale damy radę, kto jak nie my. Więc przechodzimy od razu do rzeczy, bo Bartek będzie z nami nie przez cały odcinek, bo tutaj jest właśnie w trakcie infoshera, afterów jakichś i specjalnie się tutaj zebrał, żeby ponagrywać.
Takie życie, czekaj, stary, jest takie powiedzenie głupie. Takie życie w naszej branży, jeden weekend, sześć melanży, że coś takiego, stary. I to jest po prostu, to jest definicja mojego życia, no nie?
Nie, spoko, rozumiem. Tak sobie pomyślałem, że przypomniał mi się teraz odcinek Gonciarza, jak teraz był, obejrzałem jak był w Mordorze i po prostu pomyślałem sobie o klimacie.
Swoją drogą, bardzo fajny odcinek. Myślę, że to warto by było kiedyś.
Mieszkam obok Mordorów.
Polecacie ten odcinek?
Znaczy, ja muszę przyznać, że Gonciarz teraz zszedł trochę na psy, w sensie takim, że moim zdaniem... Coś już się wyczerpało, tak o, szczerze. Tak. I odnoszę takie wrażenie, jak to oglądam. Ale ten odcinek z Mordorem mi się podobał. Podobało mi się to, że był Zbyszek Borowski. I podobało mi się to, że byli jacyś tam inni ludzie też związani.
Czyli Baron Xboxa, w sensie.
Tak, Baron Xboxa.
No właśnie Zbyszek.
I to jest fajne, to mi się podobało, bardzo miło mi się to oglądało, ale niektóre odcinki są naprawdę już takie...
Znaczy nie oglądam ani Casey'ego, ani Gonciarza, zwyczajnie ostatnio nie mam czasu, ale czasami sobie coś, wiesz, pooglądam, na przykład jak tą serię z Grenlandii Gonciarza, która była spoko.
No tak, ale Bartek nie może się podniecać Gonciarzem, skoro zaraz po nim też był na Islandii na przykład, tak? To proszę.
Ja miałem jeszcze lepszą pogodę niż on, stary.
No właśnie, tak. Dobra, panowie, pierwszy temat, zaczynamy z tego, co jest tutaj na naszej liście na dzisiaj. Wolfenstein 3D. Muszę o tym powiedzieć, ponieważ dzisiaj ta gra skończyła 25 lat. Nie wiem, czy ktoś z was grał. Czekajcie, graliście w Wolfensteina?
Nie. Rodziny miała również Grażyna, Marek i Zenek.
Damian grał, a Bartek, ciebie nie słyszałem nawet, co powiedziałeś. Proszę powiedzieć.
Powiedziałem, że no bo skoro obchodzimy tak urodziny różnych rzeczy, to dzisiaj też urodziny miała Grażyna, Marek i Zenek, stary.
Słuchaj, no to bo wszystkiego to najlepszego dla Wolfensteina. I Grażyny, Marka i Zenka.
Czy to przypadkiem nie jest tak, że w Wolfsteinie zabija się stary jakiś zombie hitlerowców?
Tak, zgadza się, tak, zombie... Okay.
Ja nigdy w tę grę nie grałem, ale szanuję.
Dla mnie to jest, wiecie, to jest, czekajcie, first person shooter, czy first, nie, FPP, first person perspective.
Tak,
FPP. Dobrze mówię chyba, nie? Zaraz czekajcie, wygooglam.
Nie wiem, stary, ja się zastanawiam nad tym, czy jest first person shooter, stary, czy można nazwać coś, że jest
first person shooter, pewnie FPS, dlatego jest, nieważne. Tak czy owak, najpierw był Wolfenstein, później był Doom, a później nastał Duke Nukem 3D, jakbyście nie wiedzieli. A później nastał Quake.
A potem przyszedł COD i wszyscy mówiliśmy już co grać.
Kojarzycie Quake'a? Tak. Gdzieś?
Oczywiście, tak. Że tak.
No. Mój tata mi opowiada do dzisiaj legendy o tym, że był najlepszy w swoim akademiku w Quake'a, ja mu nie wierzę.
Grali pewnie po lokalu.
Rodzinna legenda.
No słuchaj, ja byłem najlepszy w Heroesy w trybie gorące pośladki. Kto wie, ten wie. No nieważne. Tak czy owak, dzisiaj 25 lat, tutaj dostałem link od Stratmona, niby, że to został odpalony ten, czyli od Miłosza. Dostałem linka, że niby został odpalony na kalkulatorze Wolfenstein, natomiast z tego co widzę, to tutaj jest odpalony Doom. Więc troszkę, sorry, ale to chyba nowsza trochę gierka. Nieważne. Tak czy owak, odpalić takie gry na kalkulatorze, to wiesz, to jest sztuka. Bartek, co ty robisz na tej kamerce? Jesus. Takich rzeczy nie pokazuj mi. Okej. Tak, stary, najlepszy spadek. Kto nie widział, co pokazałeś, ten
naprawdę
nie
będzie można się domyślać, co ty powiedziałeś w tym momencie, w sensie o co ci chodziło.
No wiem właśnie. I to jest fajne. Dobra, lecimy dalej. 25 lat.
Zróbmy mały konkurs. Kto zgadnie, to wysyłam ciasteczka, pieguski.
Okej, dobra. Słuchajcie, co Bartek przed momentem pokazał? Tutaj zadeklarował się chłopak, że wyślę temu, kto zgadnie. Na Twitterze zgadujcie, co pokazał przed momentem. Będą pieguski do wygrania. Dobra, Netflix, słuchajcie, będzie robił serial. I to nie jakiś tam byle serial.
Ja się jaram.
Tylko... Ja mówię, ja się jaram, ja to wrzuciłem, ja mówię.
Okay,
a już się nie mogę doczekać Murzynów, którzy będą w tej starej słowiańskiej
Netflix.
Krainie.
Czekaj, Bartek, nie mów.
To jest podniosła chwila w tym podcaście, w tej sekundzie dosłownie. Netflix ekranizuje Wiedźmina. Ten news generalnie zrobił mi dzień, tydzień, miesiąc.
Tak, ja jestem dumny z kraju, w którym mieszkam. Tak?
Dobra, ale ten taki gniot, tylko to robi Netflix, stary.
Karolak w roli tego Wiedźmina.
Tak, teraz, jak masa tych plakatów i memów się pokazała przecież wczoraj, nie? Z twarzą Karolaka.
No, była nawet na Aszu.
Nawet z jego brzuszkiem. ale mniejsza o to. Generalnie, co jest ważne w tym, to ważne jest to, że producentami wykonawczymi projektu są Sean Daniel, twórca Mumii Ben Hura, Jason Brown, The Expanse oraz Tomasz Bagiński, czyli nominowanej do Oscara Katedry i oraz Jarosław Sawko ze studia Platicz Image, coś takiego. I Bagiński ma również Bagiński ma również reżyserować co najmniej jeden odcinek w każdym sezonie. Czyli wychodzi na to, że sezonu będzie kilka. I co najważniejsze, z twórcami serialu będzie współpracował sam Sapkowski, który o dziwo nie wyzwał Netflixa i będzie on pełnił rolę konsultanta kreatywnego. Nie wiem, jak wy, ja sam się jaram. Tylko jedyny problem jest taki w tym wszystkim, że przeglądając sobie opis samego Netflixa, że odnośnie tego serialu, on będzie realizowany w anglojęzycznej wersji. I to mnie trochę martwi, ponieważ klimat i przez niesłownictwo Sapkowskiego w książkach ciężko jest oddać w angielskiej wersji. Znaczy, nawet jeżeli graliście sobie w gry Wiedźmina, tak, w jedynkę, dwójkę lub trójkę, i próbowaliście grać z angielskim dubbingiem, to się nie dało. Tam gra była po prostu bezjajeczna.
No tak, ale z drugiej strony to jest tak, że wiesz, stary, wypuszczenie serialów, bo w Stanach ludzie nie do końca są przyzwyczajeni do napisów, tak? Ich język jest wszędzie.
No,
ich
to
język
prawda.
Jest częścią popkultury i tak dalej.
Więc to trzeba też zrozumieć, jakby, nie?
No właśnie, wypuszczenie Wiedźmina w wersji słowiańskiej, niezależnie od tego, jaki to byłby język, mogłoby być o tyle ryzykowne, że mogłoby nawet zaważyć o sukcesie lub porażce tego serialu. Więc jakby tutaj, gdyby to nie było na tyle istotne, to, no, to by tego nie zrobili. A druga sprawa jest taka, że jakby Netflix chce rozwiązać ten problem, w sensie on dąży do tego, z tego co mi wiadomo, żeby mimo wszystko były te, wiecie, różnojęzyczne seriale, tak? Które są, nie wiem, tam po hiszpańsku, po polsku, po niemiecku i tak dalej.
Dubbing no, ale niemiecki, o matko boska.
Bo to nie chodzi o dubbing, tylko chodzi o to, żeby naturalnie były dialogi w tym języku.
No to, no to, tak, tylko, to że jest dubbing, że no, nie, aktor jest ten sam, nie jest zmieniany, więc to jest dubbing.
Ale warto zauważyć na przykład, że te tak wszystkie ogólnie seriale, które są nagrywane w jakichś innych językach, to mają dużo mniejszą oglądalność nawet przez same Stany Zjednoczone i przez całą resztę, bo jakoś, nie wiem, podświadomie ludzie, mam wrażenie, wybierają seriale, nawet jak nie znają danego języka, to i tak najlepiej im się ogląda po angielsku.
A czy no bo to wiesz, w Stanach są największe budżety.
A czy to też dlatego, że angielski kojarzy się z filmami i serialami typu blockbustery, które wiecie, w których się dużo dzieje, w których się dzieje akcja i tak dalej, a ludzie lubią takie rzeczy, tak? Prawda jest taka, że jakby, nie wiem, Gra o Tron zrobić po francusku, to nie byłaby już Gra o Tron. I moim no, zdaniem...
Tylko byłoby Żeli Papą.
Dokładnie. I teraz wyobraźcie, ale dla mnie to super. Ja mam w dupie to, za przeproszeniem, czy to będzie po polsku. To ma... Sorry, to nie może być po polsku, bo wiecie, jaka jest szansa dzięki temu? Dzięki temu jest szansa, że Netflix zrobi sobie z tego swoistą własną Grę o Tron. Czyli taki hit, wiecie, zamachowy, koło zamachowe swoiste kolejne w dziedzinie fantasy. Bo tak naprawdę aż tak dużo takich, wiecie, jest trochę sag do zekranizowania, nie wiem, Opowieści z Ziemią Morza, Ursula Le Guin, czy właśnie Gra o Tron, no Władca Pierścieni już powstał, no tutaj za wiele
nie ma. Chciałbym się zobaczyć serial o Harrym Potterze.
Nie. No ale wiesz, ale są filmy, które de facto są serialem, tak? A teraz taki Wiedźmin, który nigdy nie został dobrze ten, jest tego dużo, historia jest ciekawa, do tego The Witcher jest znany na zachodzie jako
tak, gra. To już jest ogólnoświatowa marka, tak naprawdę. Tak?
Więc moim zdaniem to może być hit i to może nie być jakby, żebyście zrozumieli, to może nie być polskie, to znaczy ja bym się nawet cieszył, żeby to był hit światowy, który po prostu będzie ten, a to jest jakiegoś tam polskiego autora. Sorry, dla mnie mogą, jakby może to być w drugim rzucie taka informacja, że to jest PL i w ogóle i tak dalej. Niech to zrobią po angielsku, niech dadzą jedną, dwie gwiazdy. Sorry, cały czas tego Karolaka mam w głowie. Teraz ten Adamczyk, obraz. Stary.
No ten mamy
robimy.
Albo
Adamczyk, albo, ten, albo Borys Szyc. Więc...
Ej, Borysa Szyca to ja lubię, stary.
Nie no, spoko, jasne. Najlepszy był w tym filmie, gdzie zakochał się w GPS-ie. Natomiast
znaczy, on się lubi tam sprzedawać, ale ogólnie no takie są realne. Ja w Polsce show biznesu, stary.
Nie, jasne, natomiast potrafię sobie wyobrazić, że wiecie, fajna obsada, nie mówię, że jakaś tam najbardziej gwiazdorska na świecie, bo też nie o to chodzi, w serialach nie za dobrze, kiedy jest za dużo takich twarzy, które wiecie, które są już
znane
tak, jakby przepatrzone, jak w dosłownie jak w filmach TVN-u, tak? Natomiast Moim zdaniem najlepszą rzeczą, jaka może być, to jeżeli to będzie wysokobudżetowa produkcja na poziomie takim, wiecie, światowy The Witcher, oparty na motywach opowiadań, bo to będzie z tego co wiem na opowiadaniach, chyba oparty
tak,
na opowiadaniach.
Będzie oparte na dwóch książkach, dwóch częściach opowiadań, pięciu książkach całej sagi o stricte o Geralcie i tej części najnowszych opowiadań, co napisał Sapkowski, tej najświeższej.
Bo chcę wam podać taki przykład. Powstał taki serial, możecie znaleźć go sobie na Netflixie, nazywa się Marsylia. I to jest francuski serial, który miał być francuską House of Cards. I obejrzałem 2 czy 3 odcinki, tam główną rolę gra sam Gérard Depardieu, czyli no największa gwiazda francuskiej, a można powiedzieć, że rosyjskiej kinematografii. I to był niewypał, ale na przykład to pokazywało jakiś potencjał kolosalny w robieniu seriali, jakby Netflix potrafi robić seriale lokalizowane, tak? Czyli jakby Netflix original dla danego kraju. I ja liczę, że to będzie najlepszy...
No, o tym mówiłem.
Tak, ja oczywiście, tak, ale jakby chcę podkreślić, że mam nadzieję, że to będzie najlepszy serial lokalizowany, jakby w sensie stworzony poza Stanami, a zrobiony po angielsku, który będzie miał największą oglądalność. Na przykład byłoby super.
A jak myślicie, będzie czarny bohater?
Ja nie jestem fanem Sapkowskiego, więc zupełnie nie wiem, jaka jest fabuła, więc wiesz, więc...
Ale nie, no stary, ale czy będzie ktoś ciemnoskóry? Afroamerykanin.
A,
nie, bo no ostatnio proszę. Widziałem memy, że po tej słowiańskiej ziemi będzie na pewno, zgodnie z poprawnością polityczną, będzie biegał.
Nie, moim zdaniem to psuje cały klimat z całym szanowaniem do Afroamerykaninów i innych
osób. Słuchajcie, może być jako tak zwany Saracen, tak? Tak jak było w Robin Hoodzie chociażby.
No niby tak, ale powiem wam, że dla mnie jakby ideałem tego serialu, co ja bym chciał widzieć, powinny być dwie ścieżki dźwiękowe, polska i angielska, do wyboru. Wiem, że to jest nierealne w zasadzie, ale takiego Jacka Rozenka widziałbym w roli Geralta, jakby mu głos podkładał, serio. Sam głos, bo w sensie postać spoko może inaczej wyglądać, ale sam głos, po prostu ja tak niesamowicie przyzwyczaiłem się do głosu Geralta, który podkłada Jacek Rozenek, przez to, że strasznie dużo grałem w Wiedźmina, a zwłaszcza w Wiedźmina trójkę mam ogranych 370 godzin teraz.
Jaki Jacek Rozenek? Ja chcę Nicolasa Cage'a w roli ten. Przecież on ma jedną minę.
No stary, Nicolas
Cage w roli Geralta,
albo ten, tak? Nie? Albo Sylwester Stallone taki.
O, Sylwester Stallone. To też byłoby spoko. Albo jeszcze Arnold Schwarzenegger. Jeszcze żyje, to jeszcze dałby radę.
No, jeszcze żyje. Albo ewentualnie jak już nikogo nie będzie, to można jeszcze...
Brad Pitt.
Gdzie tam Brad Pitt? Boże.
Stary Leonardo DiCaprio, stary.
Jak się nazywał ten gościu taki... Taki z taką długą kitką. Kurka wodna, zapomniałem imienia.
Steven Seagal?
Tak, dokładnie.
Też nie, rozumiem. Najgorzej.
Nie, on mógłby czarny charakter grać jakiś. Ale wiecie, w ogóle, drodzy słuchacze, to byłoby fajne, jestem ciekaw waszego zdania, kto powinien zagrać Geralta. Oczywiście poza Tomaszem Karolakiem, to wiadomo. No dobra, panowie, przejdźmy dalej. Bo to dużo tego jest, a czasu mało.
To co?
Ten Michał Milowicz powinien zagrać.
O Jezu, tak. Albo znany youtuber Cezary Pazura.
Też ja go szanuję za tego youtubera.
Nie, ale ja też tak naprawdę, ja nic do tego nie mam. Damian, mów o Ryanairze. Obiecałeś na Twitterze fajnego newsa o tym.
Tak,
o lotnictwie.
No to ten fajny news, który obiecałem na Twitterze. Loty łączone w Ryanair. Piekło zamarzło. Dosłownie. Ryanair, czy jedna z najtańszych linii lotniczych, totalny low cost, który sprzedaje bilety nawet po 9 zł, wprowadzi bilety łączone. Jak na razie jest tylko pilotaż, który funkcjonuje na lotnisku w Rzymie Fiumicino, czyli lecąc przez dokładnie te lotnisko z Warszawy, na przykład nie wiem, do Londynu, czy chcemy jeszcze zwiedzić Rzym po drodze, możemy kupić sobie bilet łączony.
Ale możesz mi powiedzieć, bo ja muszę powiedzieć, że jestem trochę Januszem tutaj, co to właściwie jest bilet łączony, nie rozumiem.
Jeżeli masz bilet łączony, to nie martwisz się o transfer bagażu, jeżeli poprzedni samolot z poprzedniego rejsu spóźni się i nie zdąży ten samolot na drugi rejs, drugi odcinek trasy, to wtedy w obowiązkach linii lotniczej jest, aby zapewnić ci, przebukować ci bilet na co innego.
I jeszcze więc, jakiś hotel czy coś?
Tak, jeżeli tam odpowiednio jest dużo czasu i czekania i po prostu jakieś jedzenie i tak dalej, więc po prostu osoby, które teraz na przykład często latają w Warszawie, da się zauważyć, Gdańsk, Warszawa i potem do Wrocławia i tam dosłownie jest przesiadki 20 minut, więc jeżeli ten Gdańsk na przykład się opóźni o 10 minut, ci ludzie nie zdążają na tego Ryanaira do Wrocławia. A teraz, jeżeli byśmy mieli bilet łączony, no to w roli Ryanaira jakby by było, żeby tych ludzi przebukować za darmo na samolot do Wrocławia, przerzucić im bagaż, zapewnić hotel, jedzenie i tak dalej.
Rozumiem, że to jakby do tej pory, jeżeli bilet nie łączony, to taki, że kupujesz dwa osobne bilety i Ryanair nie obchodzi, co ty robisz pomiędzy tymi połączeniami.
Tak, a ma totalnie to w nosie. Nie...
To jest jak w pociągu, że na przykład jedziesz dwoma pociągami pomiędzy miastami, dwa osobne odcinki dwoma osobnymi pociągami i de facto jest to jeden bilet, więc w obowiązkach przewoźnika leży to, żeby jeżeli jest jakieś opóźnienie i tak dalej, to zapewnić ci wikt i opierunek i oczekiwanie i bukowanie.
Dokładnie tak, tak to wygląda, okay. Tak. No low-costy generalnie miały to w nosie, dalej mają tak naprawdę. Na razie to jest tylko pilotaż oczywiście, więc ale to jest pewna nadzieja, że jeżeli się sprawdzi, jeżeli nie będzie za dużych strat, myślę, do Ryanaira, to wprowadzą to w dalszej, tak powiem, części Europy.
Ale czekaj, a to są jakieś zniżki za ten bilet łączony?
Tak nie, podejrzewam, że, znaczy nie wiem jeszcze tak naprawdę, bo na razie tylko ogłosili, ale podejrzewam, że cenowo będzie to nieco drożej wyglądało niż bilet rozdzielny, z tego względu, że nawet w locie czy w Lufthansa masz bilet rozdzielny, jest często 2-3 stówy tańszy od biletu łączonego, nie?
No tak, no bo wtedy linia lotnicza bierze na sobie to jakby ubezpieczenie tego, że co się wydarzy, jeżeli będziesz musiał czekać, tak?
Dokładnie.
Bo rozumiem, że tak naprawdę do tej pory było tylko tak, że linia lotnicza musiała ci coś zapewnić w momencie, jeżeli jakby oczekujesz na pierwszym odcinku, tak? Czyli miałeś odlecieć,
tak,
ale
jest
nagle...
jest rejs odwołany, bądź jakiś mocno opóźniony.
No właśnie, dokładnie.
No i to jest ten news. Mi tam się podoba, bo w sumie spoko, fajnie gdzieś, można było gdzieś polecieć w jakieś ciekawe miejsce. Teraz tak naprawdę tylko jeszcze czekam, aż Ryanair prowadzi loty z Dublina do Nowego Jorku na przykład za jakieś 500 zł. To no, byłby istny killer.
No, to byłby killer.
Przez Islandię można lecieć, stary, z tanimi...
Wiem, słyszałem, że Wowerem można do Reykjaviku i potem z Reykjaviku tak. Można jakimś Norwegianem się bujnąć albo czymś.
To przypomina jechanie pociągiem osobowym ze Szczecina do Przemyśla, naprawdę. Można. I się zaoszczędzi. No dobra, panowie, lećmy dalej. Podobno, jak to z tą sprzedażą Galaxy S8 i S8 Plus? Bo słyszałem jakieś...
No napumpowaliśmy hype i teraz się nie sprawdziło.
No właśnie. Ale,
czekaj, zastanawiam się tylko jedną rzeczą, no bo ogólnie z tego, co... Czy ktoś mógłby wprowadzić naszych słuchaczy i nas do tematu? Damianie.
Słucham.
Wprowadź nas, o co chodzi?
O co chodzi? Więc Galaxy S8 i S8 Plus były... napompowane przed premierą. Balonik był pompowany i w dniu premiery pękł. Znaczy trochę wcześniej, bo wyciekły już rendery i sample. I wszyscy spodziewali się, że Galaxy S8 i S8 Plus będzie hitem sprzedaży. Nie, przecież po pierwszym weekendzie wszystkie tabloidy pisały, jak to ludzie tłumnie biegli do sklepu kupić nowy flagowiec od Samsunga. Okazuje się, że nie. Dlaczego?
5 milionów.
Dlatego...
Ale co to, przepraszam, chwileczkę, ale co to znaczy, że nie?
Dlatego, że nie Samsung tak, sprzedał 5 milionów Galaxy S8 i S8 Plus. Tak,
ile?
To jest dobry wynik.
5
do tej
milionów
pory.
Sztuk.
Tak, okay. S8 i S8 Plus. To jest dużo, ale znacznie mniej niż spodziewali się przedstawiciele Samsunga i znacznie mniej niż pierwotnie zakładano. Dlaczego? Dlatego, że na przykład takiego Galaxy S4 w tym samym czasie sprzedało się 10 milionów. Galaxy S5 11 milionów. S6 Edge'a 10 milionów. I 7 do 9 milionów, tutaj w zależności w zasadzie od źródła, S7 i S7 Edge'ów. Czyli de facto ludzie chętnie kupowali poprzedniego flagowca, który był tylko aktualizacją S6. I teraz uwaga, a Apple w 2015 roku sprzedało 13 milionów sztuk iPhone'a 6S i 6S Plus w zaledwie 3 dni. Więc tutaj mamy, że tak powiem...
Dziękuję, Samsung się kończy.
Tak, takie mogą być hasła, ale dumnie wszystkie serwisy, jak je przeglądałem z tym newsem, stwierdziły, iż to jest wina tego, że rynek jest nasycony i sprzedaż nie będzie teraz taka.
A co z tym, że nich jeszcze chyba w Chinach nie jest
sprzedawany? Tak, w Chinach nie jest sprzedawany. Nie wiem dlaczego tak naprawdę. Nie zagłębiałem się w to bardziej, ale... Znaczy, bo tak, rynek jest nasycony, ale to bym powiedział, że rynek jest nasycony od jakiegoś roku czy dwóch lat już tak naprawdę, bo to nie jest żadna nowość dla mnie. Bo tak naprawdę te smartfony z roku na rok to bardziej są aktualizacje jakieś tam. Jak ktoś ma smartfony sprzed dwóch czy trzech...
No raczej liniowo, a nie z dnia na dzień.
No tak, jeżeli, mówię, jak ktoś ma smartfona sprzed dwóch lat, to przecież świat się nie wali i ten smartfon dalej jest spoko. Więc to jest żadna nowość i myślę, że tutaj mimo wszystko, ja tak osobiście uważam, że Note 7 miał jakiś swój udział w tym, że ludzie jednak tłumnie nie ruszyli po tą S8, przynajmniej w pierwszych dniach premiery, z tego względu, że no, bali się, że będzie może być podobna akcja jak z Note 7. A poza tym też sporo osób Też tak myślę, czeka na nowego iPhone'a, bo przecież jest taki hype na nowego tego iPhone'a 8, czy tam 7S, czy tam iPhone Edition, że też myślę, że to może być jakikolwiek powód do oczekiwania, tak?
Znaczy ja tam powiem wam szczerze, myślę, że nie ma co robić dramatu, no sprzedali tyle, zobaczymy jak wejdą na chiński rynek i tak znaczy, dalej.
To i tak jest bardzo dobry wynik, tak? No bo przecież takie HTC, LG czy Sony może sobie pomarzyć w takim wyniku.
HTC popłynął. Nie no, ale spoko, no ja bym się jakby nie za bardzo nie spinał, i tak sprzedali co mieli sprzedać, to już sprzedali, a jeszcze pewnie dosprzedadzą, więc jeszcze wiecie. Zobaczymy jak będą ten, no ale na pewno nie jest to iPhone, tak? Pod względem sprzedaży. Nie ma tego hype'u.
Ale to jest w ogóle słabe, że się mniej sprzedało z 8 niż z 7. To jest bardzo słabe.
No nie wiem, czy wtedy już można było sprzedawać w Chinach, a Chiny są największym rynkiem tak naprawdę, wiesz, do zakupu, więc nie wiem.
To nie, stary, no to jest to dobra, no, tylko pytanie, dlaczego tego nie zrobili w Chinach, no to też...
Mhm. No błąd marketingowy Samsunga, bądź jakieś regulacje, nie mam żadnego pojęcia, może się potem w temat zagłębię bardziej.
Panowie, przejdźmy do kolejnego kwestii. Ostatniej z takich szybkich newsów, rzeczy, której nie mogę przejść obojętnie, choćbym chciał, to jest rzecz dla mnie ważna. Todoist.
Dla mnie też.
Właśnie, Todoist dla Bartka nie. Chociaż dzisiaj w ogóle wyszło też Things 3.0, nie wiem czy wiecie. Aplikacja, taki klasyk macOS-owy do zarządzania zadaniami.
I chyba nie znam, co za pech.
Przemek Pająk pisał na Twitterze, że upgrade kosztuje jedyne 40 euro dla wersji desktopowej.
Właśnie,
upgrade.
Właśnie dlatego powiedziałem, że nie znam i co za pech. No. Bo te wszystkie klasyki macowe kosztują jakieś horrendalne pieniądze.
W ogóle ceny macowe to jest temat na osobny cały podcast.
Stary, licencja Clean My Mac 40 euro? Seriously? Oho.
Ale licencja w sensie roczna czy coś takiego?
Nie no, tam niby na zawsze. No i co to zmienia, skoro Clean My Mac wychodzi, teraz jest trzecia wersja, zaraz będzie pewnie czwarta, więc znowu musimy zapłacić 40 euro. To jest tak samo jak z Tweetbotem. Kupisz raz i za rok kupujesz znowu.
Tak, 40 euro kosztuje upgrade na Maca, a 8 euro na iPhone'a. Jeszcze ten przypadek, że trzeba osobno zapłacić. To jest w ogóle...
Tylko Windows.
Co?
Bundle za 50 euro.
No, dobra, to panowie, teraz o Todoiście chwilę, ponieważ o nim chcę powiedzieć. Todoist to aplikacja, o której pewnie wiecie, do zarządzania zadaniami i tak dalej. I ta aplikacja dostała coś, na co bardzo czekałem i chyba Damian też, mianowicie dwukierunkową synchronizację z Google Calendar. O co chodzi w tej dwukierunkowości? Kiedy dodacie zadanie w Todoiście, to ono i określicie termin, poddacie mu termin, to ono pojawi się w odpowiednim wskazanym przez Was kalendarzu w Google Calendar. Jeżeli to zadanie zakończycie, to zadanie zniknie z Google Calendar. Jeżeli w Google Calendar dodacie zadanie, to analogicznie w Todoiście w odpowiednim projekcie ono się pojawi też z jakimś tym samym czasem wskazanym w Google Kalendarzu i jeżeli zakończycie to zadanie, to znaczy usuniecie to wydarzenie w Google Kalendar, to ono z Todoista zostanie również usunięte. Powiecie, niby nic wielkiego, ale jak to upraszcza życie, po prostu w tym momencie taski mogę jasno oddzielić od wydarzeń, super, o to chodziło, a uwierzcie mi, że użytkownicy Todoista widziałem, bo sam do nich należę, prosili o to, błagali, o tym w ogóle już Todoist tam mówił od dawna, że to uruchomi, w końcu uruchomił. Wszystko działa bardzo, jak to się mówi ładnie, convenient, tak, po prostu bardzo to wszystko płynnie działa. Przetestowałem, muszę powiedzieć, że z wad, które tego rozwiązania na razie są, to nie, jeżeli dodacie, załączniki się nie przenoszą, mimo tego, że Google Kalendar ma załączniki, nie wiem czy wiecie, to wam powiem, no więc Google Kalendar ma załączniki, ale one się nie przenoszą, nie przenosi się też description, czyli jakby opis i nie przenosi się z tego, co widziałem, też lokalizacja. Czyli jakby jest zadanie, jest tytuł i jest data. To i tak wystarczy, tak? Ważne jest to, że jakby jest już ta synchronizacja na takim poziomie. Nie wiem, czy to będzie zmieniane. Pewnie będzie ulepszane. Zresztą teraz Todoist widzę, jak idzie hurtem, bo teraz dodali nową wersję aplikacji na Maca. I dzisiaj widziałem aktualizację na Androida, która też tam sporo rzeczy wnosi. Tak czy owak, fajnie Todoist, zostaje z wami przez to dłużej, a Nozbis się, sorry. To tak, przy okazji. Ktoś chce coś dodać?
Nie wiem, tak, ja chcę coś dodać. Te Nozbi, nie wiem, Czy to może, znaczy to słusznie, czy nie słusznie?
To jest w ogóle polski twór, chyba Michał
tak,
Szlipiński.
Tak, wiem, ale ja mam wrażenie, że on jest strasznie wyhypowany przez iMagazine. Strasznie.
No bo to jest w ogóle najlepsze, że to jest apka tak naprawdę, gdzie twórcy mają ciężką fascynację macOS-em i iOS-em. I...
Ciężka fascynacja, i to brzmi jak jakaś choroba.
No to choroba trochę taka, nie wiem czy gorsza od dżumy, ale generalnie to wygląda w ten sposób, że aplikacja na Androida wygląda jak skopiowana z iOS-a. Wiele rzeczy zdzierżam, ale nie zdzierżam aplikacji wizualnie przypominających te z iOS-a, bo one są dla mnie jakby to powiedzieć, niefunkcjonalne.
Nie pasują do material design.
Tak, nie pasują do material design, nie pasują w ogóle do tego typu klimatu. No nie, nie pasują do Androida. I dla mnie jest to strasznie po macoszemu traktowanie 2 miliardów użytkowników na świecie, bo nie wiem, Bartek, czy ty wiesz, jeszcze będziemy o tym mówić o Google I.O., że jest aktywnych 2 miliardy urządzeń z Androidem. To jest ilość w ogóle jakaś kosmiczna.
To jest 1/4 populacji?
7 miliardów jest ponad ludzi, więc trochę mniej, ale to i tak dużo.
Wiecie w ogóle, że ta jakby populacja na świecie rośnie w tak szybkim tempie, że to jest... Tak,
ale nie w Europie, co śmieszne. W Europa to napływowo tylko.
Ja bym ci coś powiedział, ale ci nie powiem, bo już wyrosłem z tego.
Okej, 40 minut minęło, a my tutaj... A nie, co ja, jakie 40?
25!
25, Boże, mi się czas ten... Bartek, ty wracaj na InfoShare'a teraz, jest jakiś after, tak? A my przechodzimy, tak. Więc daję ci, proszę bardzo, masz swoje 20 sekund na opuszczenie podcastu.
Dziękuję.
Pożegnaj się z
Wami. A za tydzień koniecznie opowiesz o InfoShare. Nie masz, że boli.
Jasne, za tydzień już normalnie nagrywamy.
Dokładnie.
To buziaczki, papa.
Buziaczki.
A my dobra, poszedł sobie. Teraz wracamy do tematów dla dorosłych chłopców.
Tak. Dokładnie. Mam nadzieję, drodzy słuchacze, że zostaliście z nami. Bartek nas opuścił, ponieważ InfoShare dzisiaj tylko słyszymy. Natomiast my przechodzimy do ciężko gatunkowych tematów. Mamy 3. Zacznijmy od zaległego tematu, obok którego nie mogę przejść obojętnie. Microsoft's Build 2017 Keynote. Zostało pokazane trochę rzeczy. I tak naprawdę mógłbym zacząć od końca, ale czy w ogóle konferencja, jak wiadomo, dotyczyła przede wszystkim Windowsa i o tym była mowa, generalnie konferencja deweloperska, w ogóle dużo tych konferencji deweloperskich. Microsoft pokazał kilka kwestii, między innymi jedną z nich jest w ramach aktualizacji systemu Windows aplikacja Remix. Nie wiem, czy widziałeś ją w ogóle, Damian, czy nie?
Nie, wygoogluję sobie.
No to ja ci już...
Być może chyba, że widziałem i zapomniałem, bo to było... Tam tygodnie,
no to ja,
coś takiego.
To słuchaj, to ja ci powiem, o co chodzi. Remix będzie pozwalać na to, aby tworzyć własne jakby dopiski za pomocą pena do filmików i dzięki temu będziesz mógł sklejać na szybko fajne, ładne filmiki, które dodatkowo będziesz mógł penem na przykład opisać, dodać im elementy 3D. I to tak naprawdę, czy tam rozszerzone, nie, przepraszam, 3D, co ja mówię za głupotę, rozszerzonej rzeczywistości, więc tak naprawdę ma z tego powstać fajna apka do takiego tworzenia fajnych pokazów, no po prostu fajnych rzeczy związanych z jakimiś waszymi wideo domowymi, z rodziną i tak dalej. Nie będzie to Final Cut, nie mylmy tego, ani tam iMovie, jakoś tak. Właśnie takich zresztą aplikacji trochę mi brakuje. Chciałbym, żeby...
A to będzie apka dostępna w Windows Store,
tak? Tak, oczywiście. Chciałbym, żeby kiedyś Microsoft wziął Windows Movie Makera, go przerobił na nowoczesną, lekką aplikację do montażu na potrzeby YouTube'a i by wszyscy byliby szczęśliwi. Tak swoją drogą. Bo spokojnie, skoro Painta mogli zmienić w Painta 3D, to dlaczego tego bym nie mogli zmienić? Co dalej? Kolejną kwestią, może uda się przejść temat Windowsa w miarę szybko. Pojawił się w ogóle Joe Belfiore, dawno niewidziany, wrócił do Microsoftu w blond włosach w ogóle totalnie, można by powiedzieć, a wtedy wchodzę ja cały na biało, który to opowiedział o zmianach już takich bardziej na poziomie systemu. No i zacznijmy od wyglądu. Mówiliśmy wiele razy o Project Neon. Kojarzysz?
Kojarzę,
i już wiemy, jaka jest nazwa tak naprawdę prawdziwa, końcowa samego tego systemu. To będzie się nazywa Microsoft Fluent Design System. To będzie nowy cały schemat wyglądu dla Windowsa, który to schemat będzie sukcesywnie wprowadzany i już zaczął być wprowadzany w aplikacjach tych natywnych jakby jak Groove i tak dalej. No i cóż, pewnie widzieliście, drodzy słuchacze, jak to mniej więcej ma wyglądać. Jest to oparte na 5 głównych założeniach interfejsu. Po pierwsze, pierwszym założeniem jest światło, light. Chodzi o podświetlenie elementów w momencie aktywnych jakby zachowań myszki i tak dalej. To primo. Drugą kwestią ma być głębia. Głębia ma odpowiadać za to, aby elementy miały różną jakby skalę głębokości. To mi się kojarzy z Material Design w ogóle od Google'a. Chodzi o to, żeby w ten sposób jeszcze lepiej budować doznanie użytkownika. Trzecią kwestią jest motion, czyli ruch. To, jak te elementy będą się poruszać. Zauważyłem, że będzie bardzo dużo paralaksy. Takiej, wiesz, jakby ruchu połączonego jeszcze z tą głębią, która ma jakby pokazywać ruch na różnych poziomach w różnym tempie. To jak cały
system... Tak, widziałem
system
to. Ale to bardzo ładnie wszystko razem tak, wygląda. Właśnie, takie bardzo miłe dla oka jest.
To jest właśnie pytanie, brzmi tak naprawdę. Jak tutaj sobie poradzą z tym, wiesz, że tak powiem, komputery współczesne?
Znaczy, wiesz co, mi się wydaje, że tutaj Microsoft może pójść za opcją wyłączenia tego. No bo nie wyobrażam sobie, jakby ktoś to ma jakiegoś Celerona albo nawet Pentiuma, i teraz ma używać tych dobrodziejstw, tego designu na 100% tak powiem wartości, no to może być problem.
Ale wiesz, pytanie brzmi, bo tak naprawdę to może być pod starsze systemy może nie. Może być faktycznie, czyli znaczy pod starsze komputery może być z tym problem. Myślę, że Microsoft pewnie pozwoli na jakieś tam wyłączanie, włączanie i tak dalej, tak jak mówisz, tak? No ale to tak naprawdę przekonamy się. Przekonamy się, jak już będą wprowadzać. Mam wrażenie, że Microsoft będzie to wszystko wprowadzać tak. To ma być w ogóle, to kilka słów warto powiedzieć, jakby zanim przejdę jeszcze do tych dwóch kolejnych, jakby ostatnich elementów, na których ma się opierać. Albo nie, powiem o tym, a później powiem, co jeszcze o tym myślę i mam nadzieję, że też dodasz od siebie. Materiał, jakby faktura, ale też jakby struktura wizualna tego, jak elementy mają być zbudowane. I powiem szczerze, zapomniałem nazwę, jak się nazywa pierwszy ten element i on jest na razie jedyny w ramach materiału. Chodzi o tą półprzezroczystość. Ja powiedziałbym aero, bo z tym mi się kojarzy oczywiście. No to, tylko, że tu nie będzie to takie szklane, to będzie raczej lekko zmatowione, taka półprzezroczystości. Nie tak tęczowe, for God bless, jak w macOSie.
Jakiego blura bym chciał, wiesz?
Ale tu wiesz, w ogóle tu, ja jak widzę ten, na przykład, co śmieszne, każda aplikacja ma troszeczkę inaczej to zaimplementowane, ale to wszystko jest spójne. I nie na wszystkich elementach, nie, wiesz, główne okno masz zawsze 100%, w sensie nie ma żadnej przezroczystości, ale na przykład okno jakieś ustawień i tak dalej masz na delikatnej, na przykład skali jakiejś właśnie przezroczystości, ale także oczywiście za szkłem takim zmatowiałym, z lekką nutką kolorystyczną. Trochę mi to przypomina też to, jak Spotify w aplikacji na przykład na Androida i tak dalej, to operuje kolorami w tle aktualnej piosenki, aktualnego albumu. Albo ja jeszcze bym to porównał do, w telewizorach Ambilight. O, szukałem technologii. Ambilight też mi się kojarzy z podświetleniami i tak dalej. Mam nadzieję, że to będzie fajnie wprowadzane przede wszystkim. No i jakoś jest skala, chodzi o skalowalność elementów. Chodzi o jej, jeżeli dobrze pamiętam, bo to jest ostatni element, a już to jakiś czas temu było, tu chodziło o to, jak one mają się zachowywać w ruchu, w skalowalności i tak dalej. Ale tu mogę się pomylić. Natomiast, co najważniejsze w tym jest, to tak naprawdę to jest pierwszy, to wiesz, to ma być cały system, cała jakby filozofia designu i to mi się podoba, że w końcu w Microsoftie ktoś wziął, poskładał, nie jak w Aero, czy wiesz, czy w wszelkich interfejsach modern, że to po prostu były zrobione jakieś interfejsy, no fajnie, nie macie szczegółowego opisu. Tu mamy osobną podstronę, która to wszystko opisuje, ma być jak najłatwiejsza do wdrażania w kolejnych aplikacjach dla deweloperów. I to jest to podejście, tak? Całościowe. Tu dla mnie Google pierwszy jakby to zrobił w taki sposób modelowy, tak? Czyli zrobił swój material design. I nie wiem, jakie ty masz wrażenie, ale ja uważam, że to wszystko ma ręce i nogi. Podoba mi się bardziej mniej, ale ma ręce i nogi. Jak sądzisz?
Czyli mi się podoba przede wszystkim fakt, że będzie spójność. Znaczy takie założenie oczywiście, bo pewnie niektórzy się, twórcy aplikacji się na to wypną. Tak samo jak na Androidzie, no bo siłą rzeczy. Ale w ogóle cała konferencja, mam wrażenie, skupiała się tylko na designie głównie, więc... To tyle.
No nie, no później były kwestie deweloperskie, bo pojawiło się
no
tam...
tak, ale mimo wszystko nacisk był na design położony, na ten wygląd i wizualizację. Tak, takie odnoszę wrażenie, tak, przynajmniej bo z tego jak oglądałem ten skrót konferencji, bo całego nie oglądałem. Ale ogólnie, znaczy sam zamysł fajny, to jest moim zdaniem poniekąd coś nowego, tak? Bo to nie jest jakby powielanie Material Design od Google'a, a też nie jest powielanie tego iOS-owego takiego, nie wiem, przepychu.
Tęcza Fluid.
No, coś ten deseń. I to takie, nie wiem, Microsoft widać, że próbuje się wstrzelić w taką swoją też poniekąd niszę, swój charakter oddać. To mi się podoba bardzo, bo tego brakowało. Tak samo jak Microsoft oddaje swój charakter wrzucenia z niej Surface. Mamy Surface Pro 4, mamy teraz Surface Laptop, Surface Studio i tak dalej. I tutaj tak, tutaj tym jakby swoim narzutem tym graficznym i tym wyznacznikami próbuje się wstrzelić właśnie coś takiego, jak mają swoje Surface'y. I to jest fajne. To jest w końcu coś fajne, bo ten Microsoft, ogólnie Windows, może być w końcu definiowany jako twór taki bardziej kompletny, spójny i rozpoznawalny mimo wszystko, o ile, jeżeli Windows nie jest rozpoznawalny oczywiście.
No wiem, o co ci chodzi, że jakby jak popatrzysz na design, to już będziesz, jakby rozpoznasz, ok, to widzę, że to jest design Microsoftu, tak? Że jakby...
Tak, a nie, że jakiś Linux, Debian, Ubuntu czy inny pierdolance, no.
No, ale to właśnie jeszcze do Linuxa jeszcze zahaczę, ponieważ jakby już przechodząc od wyglądu do funkcjonalności, no to Microsoft skupił się jeszcze na kwestii Microsoft czy tam Windows Timeline i opartym także na funkcji Graph. I nie wiem, czy kojarzysz, co chodzi, tylko przypomnę, że będziemy mieli specjalne jakby miejsce, które pozwoli nam na sprawdzenie historyczne tego, co się działo na naszym urządzeniu wcześniej i na wszystkich urządzeniach pod tym samym kątem. Pod tym kątem, w sensie nie kąt padania, tylko konto. Będziemy mogli na przykład, załóżmy, pracujesz sobie na swoim, załóżmy opcjonalnie, że masz taką możliwość, na swoim Surface Studio i robisz tam jakąś, nie wiem, kreację albo nie wiem, w PPT robisz tam jakąś, wiesz, prezentację, załóżmy w PowerPoint. No i zamykasz laptopa, włączasz po chwili, przepraszam, wyłączasz tego desktopa, włączasz po chwili laptopa, masz timeline, Cortana zresztą cię dopytuje o to, czy nie chcesz kontynuować określonej czynności, a i tak możesz przejrzeć swoją historyczną aktywność. Nieraz, powiem ci szczerze, zdarzyło mi się, że na przykład coś tam robiłem, później musiałem przerwać, robiłem coś innego, już później jak chciałem do tego samego miejsca wrócić, to było niemożliwe. Na przykład, nie wiem, montaż, na przykład załóżmy, że tylko tu też warto powiedzieć, że to musi aplikacja zostać zmodyfikowana, by wspierała taką funkcję. Natomiast załóżmy, że robię montaż podcastu w Audacity, przerywam, zapisuję, kilka godzin później wracam i teraz potrafię sobie wyobrazić, że na laptopie jakimś osobnym, na przykład podnoszę tylko klapę, cyk, włączam i Audacity włącza mi się w tym samym momencie, wiesz, o co chodzi, bez przywróć tam, nie wiem, ostatnie pliki i tak dalej, czy Photoshop.
No to fajne, to jest coś, czego brakuje przede wszystkim, coś fajnego, nie?
Tak, to jest właśnie
przydatne przede wszystkim.
Bardzo sensowne, moim zdaniem, kwestia. Kolejną kwestią, która jest tutaj, została na konferencji, w ogóle dużo tego jest, tak jak sobie przypominam to ten, jest uniwersalny schowek. Ma być uniwersalny schowek w chmurze. To wiele mówi i tak naprawdę wiele mówi i wszystko właściwie mówi. Po prostu będziecie mogli skopiować na jednym komputerze, przenieść na drugim, wszystko będziecie mieli zapisywane. Super fajnie. Ale w ogóle bardzo trzeba o tym powiedzieć, jak bardzo Microsoft otwierał się w trakcie konferencji na iPhone'a i Androida. Będziesz mógł dodać własny telefon, jasno i czytelnie, swoje funkcje i Cortana pojawi się jakby na, nie wiem, na iOS-a. I wiesz, jakby to wszystko...
Znaczy wiesz co, ja akurat tutaj kwestię mam pewną tezę, hipotezę, którą właśnie teraz chciałem powiedzieć, że to jest związane z tym, że Windows Phone się nie utrzymał i to jest bardziej w sumie nie wypał. I dlatego moim zdaniem Microsoft tak naprawdę nie ma innego wyjścia, bo widzieć dominację Androida i iOS-a i na tym się kończy.
Okej, okay, ale to trzeba mieć też jaja, żeby no jednak i tak, to zrobić.
Za to plus, bo to jakby przyznanie się do błędu, że Windows... To właśnie w ogóle ta kwestia była dla mnie swoistym przyznaniem się Microsoftu do błędu, że Windows Phone był niewypałem, koniec.
No tak.
I wiemy, że chcieliśmy znać wam nowy system, nie wyszło, dlatego dajemy wam na to, co jest.
Zgadza się.
Po prostu bierzemy to, co jest, nie? I tyle.
I teraz ja muszę powiedzieć o najważniejszej, bo na przykład Spiders Web, antyweb, tabletowe i tak dalej, wszystkie serwisy skupiły się na tej otwartości na iOS-a czy na Androida. Natomiast dla mnie najważniejszą funkcją i chyba tutaj, może jak się nazywa redaktor w Spiders Web, który zajmuje się Windowsem, pamiętasz?
Niestety nie pamiętam.
No. Tak czy owak, najważniejszą funkcją, pamiętam, że on też na to zwracał uwagę, którą w ogóle pokazano na poziomie software'owym, dla mnie osobiście, to będą swoiste migawki plików. Czytaj OneDrive wprowadzi statusowanie plików, czyli wprowadzi to, żeby raczej wyjaśnię to w bardzo prosty sposób. Będziesz miał obraz swoich plików z OneDrive'a na dysku, ale jakbyś miał mały dysk, to to, że będziesz miał do nich jakby tylko link, nie oznacza, że one będą pobrane. Ale będziesz miał strukturę dysku. To nie będzie częściowa synchronizacja. Będziesz widział to, czego nie masz pobranego. Będzie to traktowane jak zwykły katalog, ale jak będziesz chciał pobrać już określony plik, ten, który jest tam wskazany, to będziesz musiał go kliknąć i on się wtedy pobierze wtedy dopiero, tak?
Czyli nie będzie to fajnie, będziesz musiał szukać, grzebać i w ogóle, już tak, wszystko w jednym.
To jest w ogóle super wygodne, bo teraz zobacz, jak stosujesz synchronizację taką częściową, to tak naprawdę nie wiesz, że masz kilka katalogów na sieci jeszcze, bo zapominasz w pewnym czasie, a tu będziesz miał tą całą strukturę katalogów, tylko niektóre pliki, na przykład duże, nie będą fizycznie pobrane, tylko będzie jakby skrót do nich, tak? Tylko i wyłącznie. Dopiero kiedy klikniesz, to on się pobierze lub możesz też trzymać taki określony plik, na przykład, żeby zawsze był jakby w całości pobrany i zsynchronizowany. Było to kiedyś już w Windowsie 8, w OneDrive'ie, natomiast niestety tą funkcję usuniętą i teraz ją przywracają. W tam jeszcze ulepszonej wersji są jeszcze tam jakieś szczegóły, natomiast dla mnie sam fakt, że jest to wprowadzane, jest super i w ogóle o to chodzi, tak? Tego typu drobiazgi w systemie to będzie to, o co chodzi. No i co, powiedzmy jeszcze koniecznie w dwóch zdaniach, bo nie wiem, czy wiesz, jak tutaj to się opiera o aplikacjach w Windows Store. Coraz więcej ich jest, taka jest rzeczywistość, dlatego że Microsoft dopuszcza już częściowo aplikacje oparte na Win32, na ten protokół. Tak naprawdę zamyka je w swoistym osobnym małym mikrorejestrze, tworzy im takie małe środowisko i teraz będziesz mógł wygrać do Windows Store tego typu aplikację bardziej klasyczną. No i między innymi jedną z aplikacji, które pojawią się w Windows Store w najbliższym czasie jest iTunes od Apple. Piekło zamarzło. Po raz kolejny tak naprawdę. I wiesz co?
Się nie spodziewałem, szczerze mówiąc, w ogóle.
I powiem Ci szczerze, ja myślę, że w końcu Microsoft teraz tak, ma Netflixa, ma coraz więcej, Spotify, tak? Myślę, że to jest wielka szansa też dla Windowsa, czekaj, SS, tak? Bo jednak dla wielu użytkowników te aplikacje będą wystarczające. Część to będzie webowe, tak czy owak, a część to będą aplikacje z tego sklepu. Oczywiście jak pewnie większość i tak będzie wolała Windowsa Pro, czy tam Windows Home Edition, natomiast w ogóle to, że zostanie coraz więcej aplikacji, myślę, dzięki tym ruchom związanym właśnie z aplikacjami Win32, będzie się pojawiać w sklepie Microsoftu, to tylko super. Ja myślę, że jesteśmy naprawdę Microsoft, tak jak powiedziałeś o przyznaniu się do błędu w przypadku aplikacji, wiesz, w przypadku wsparcia Androida i iOS-a, to myślę, że tak samo jest w przypadku, wiesz, aplikacji po prostu, zmuszania deweloperów do przepisywania aplikacji i tak dalej. Boże, no to nie Apple, żeby się deweloperzy rzucali po prostu i musieli to zrobić. No super, generalnie, wiesz, chociaż tu jeszcze warto powiedzieć, że poza iTunes w sklepie Windows pojawi się Ubuntu, Fedora i OpenSUSE, tak?
To jest to w ogóle zaskoczenie, szczerze mówiąc, nie?
To jest w ogóle ten. Oczywiście tu warto powiedzieć, że to chodzi o deweloperów. Z tego co widzę, to jest Bashshell. Natomiast jakby to już nieważne. To jak to w ogóle brzmi, tak? Jak w ogóle, jaki to jest, wiesz, jak to brzmi, że w tym momencie w sklepie pojawiają się dystrybucje Linuxa.
Znaczy w ogóle wyobraź sobie, jakby Apple do Apple Store'a wprowadziło Androida.
Nie umiem sobie tego wyobrazić.
No i też nie.
Wiesz, że podczas konferencji pokazano jedno urządzenie?
Nie.
Nowe? Ha, widzisz.
Które?
No mówię o tym urządzeniu do tych takich kontrolerach do rozszerzonej rzeczywistości.
To widziałem, o to ci chodzi. Myślałem, że coś czymś mnie zaskoczy, nie wiem, czymś bardziej, tak powiem, rozbudowanym.
No wiesz, też tak naprawdę to jest mało istotne, jakoś mnie to nie poraża, tylko chciałem o tym wspomnieć i tyle. Nie, ale i tak, wiesz co, podsumowując z mojej strony, to ja po prostu jestem zbudowany tym, jak właśnie Windows, jak Microsoft pod rządami Satya Nadella działa, jak oni starają się być otwarci teraz, jakby chcą, wiesz, do tego nowe urządzenia. System w ogóle ma się bardzo mocno otwierać na użytkownika. No nie wiem, kontinuum de facto, które de facto ma zostać jakby wprowadzone w jakiejś formie, bo tak to można nazwać, ta kontynuacja pracy, nie będzie, tak jak w Apple, nie będzie ograniczało się tylko do urządzeń od Apple, czy tutaj od Microsoftu, tylko będzie po prostu otwarte. I o to chodzi, tak? I to jest fajne, ja kupuję taką otwartość. Wiem, że wielu ludzi nie, wielu dalej powie, że Windows to syf, ale co by nie powiedzieć, to na macOS-a nie ma aplikacji Netflix cały czas, która udostępniałaby pobieranie do offline plików.
No to jest jedna z najważniejszych, że powiem, nowości ostatniego czasu Netflixie, jak dla mnie, przynajmniej.
No a poza tym macOS-a do dziś nie mogę, nie jestem w stanie szybko przywrócić do ustawień fabrycznych, a Windowsa mogę. Więc wszystko ma swoje plusy dodatnie, plusy ujemne. Chcesz coś dodać?
Nie, no powiem tak, ja się nie mogę doczekać, aż by mi na tyle hajs pozwolił, żebym kupił sobie takiego Surface'a, laptopa i z takim właśnie nowym Windowsem posiadał go sobie prywatnie, to było coś wspaniałego.
No to tak jak mówiliśmy ostatnio, że ten komputer wydaje się bardzo dobrze skrojony pod takiego użytkownika daily, który niekoniecznie musi mieć MacBooka, tak? Tylko bardzo dobry komputer z Windowsem, no. Po prostu lubi ten system i tak dalej. Bo uwaga, drodzy słuchacze, są tacy ludzie, ja się przyznam, lubię Windowsa, wręcz bardzo lubię Windowsa.
Też lubię Windowsa i powiem szczerze, że miałem podejście do macOS-a i dwukrotnie próbowałem i dwukrotnie skończyło się to fiaskiem, ponieważ nie wiem, może moje przyzwyczajenia, może mój fakt, że nie wiem, nie potrzebuję, nie czuję potrzeby takiej jakiejś, posiadam jakieś spójności, jakieś tak. Po prostu ja sobie cenię bardzo uniwersalność na Windowsie. Po prostu dla mnie to jest duża zaleta. I fakt, że co chcę, to mogę to zrobić, nawet kiedy jak nie do końca można to zrobić, to i tak można sobie jakieś to obejść w jakiś sposób. No i mi się to podoba po prostu, no bo ja jestem taki trochę dłupkiem też, nie?
No ja używam też macOS-a i jednak wolę, jednak wolę Windowsa, więc... No,
dla mnie jest to Windows, wiem, że połowa osób mnie to zaraz zlinczuje. Dla mnie Windows jest bardziej przejrzysty, po prostu, bo jak próbowałem się, miałem, no spędziłem 2 czy 3 godziny nad macOS-em, na bawieniu się MacBookiem Airem i tam dla mnie połowa rzeczy jest kompletnie nielogiczny. Takie mam wrażenie, no.
Zgadzam się z tobą. Okej, okay, dobra. Słuchaj, przejdźmy do drugiego naszego dużego tematu. Może uda nam się nawet w godzinę 20 uwinąć za wszystkim, kto wie.
Czyli co, przechodzimy do firmy znanej jako HTC, czyli High Tech Corporation.
A to jest taka nazwa? Ten
no,
skrót?
Tak.
O, jeżeli dobrze nie wiedziałem.
Jeżeli dobrze pamiętam, ale chyba tak, nie pomyliłem. No, sprawdź sobie, ale chyba nie
zaraz
pomyliłem.
Zaraz sprawdzę, co to, czekaj. HTC, zobaczymy na Wikipedii. HTC pokazała, ale to...
Może pociągnę co.
Tak. No, dobra. Pokazało ten.
HTC
pokazało
w końcu
flagowca,
pokazało
proszę.
Flagowca na rok 2017, który będzie
konkurował. Dobra, to muszę od razu powiedzieć, to wyjaśnij mi, jakim cudem droższy telefon nie jest flagowcem.
A właśnie, mówię w ogóle Ultra. Na sam początek, gdy dojdziemy do pewnej parodii HTC, nie wiem jak to nazwać, no swoją drogą jest, wyszło tak, że HTC Ultra, który posiada gorsze parametry, nie posiada tak dużo nowości i zmian głębiej zagłębionych, że tak powiem, tylko cechuje się tylko tym, że ma dodatkowy ekranik, trochę lepszy aparat i jest większy i inaczej zbudowany do dziesiątki, kosztuje 3,5 tysiąca, a nowy flagowiec kosztuje 3250 zł. Czyli jakby HTC Ultra, który w ogóle sama nazwa wskazuje, że to jest Ultra, że coś lepszego, a tak nie jest, jest 250 zł droższy na starcie. To jest dla mnie absurd. Mhm. I potwierdzenie tego, że HTC Ultra jest zdecydowanie za drogi. To jest i być może jeszcze dla mnie to oznacza fakt, iż HTC w końcu na oczy przejrzało, jeżeli chodzi o ceny. Bo 3250 nie jest najniższą ceną za flagowca, ale przy 3500 i 4000 Samsunga Galaxy S8 i S8 Plus brzmi dobrze. Ja tak uważam. I szczerze mówiąc, spodziewałem się, że to będzie 3600 co najmniej. Ja tak obstawiałem.
Powiem ci szczerze, ja też tak obstawiałem. Myślałem, że HTC popłynie w Polsce, ale cena jest,
przyzwoicie.
Jest, ja bym powiedział, przyzwoita, tylko problem polega na tym, że nie wiem, czy widziałeś cenę LG G6.
Znaczy tak, jeżeli mówimy o sklepie, jest 3200 bodajże. Ale jeżeli wejdziemy na OLX-a i Allegro, to znalezieni za 200 z wysyłką z pewnego źródła, czytaj, od osoby, która wzięła na przedłużenie umowy, takiej sztuki jest, to jest dosłownie 5 minut. No.
I to jest właśnie śmieszne.
Tak samo jest, można jest 8 znaleźć na w serwisach aukcyjnych za jakieś 2700 zł, więc myślę, że HTC na samym początku może mieć ciężko. Jeżeli cena spadnie, spoko. Myślę, że jest dobry. No warto będzie wtedy rozważyć, ale w obecnej sytuacji, jak mam, no może być ciężko z sprzedażą, nie?
No ale dobra, bo ty miałeś ten telefon.
Tak, właśnie, to jest, chcę teraz przejść do sedna. Miałem ten telefon w ręku i powiem tak, mam trochę wrażeń spisanych na jego temat. Tak, oczywiście miałem go na jakieś 20 minut tylko, dzięki uprzejmości Rafała Żółkiewicza. na Twitterze znany jako Żółty. Jest on członkiem HTC Elevate i był sobie w Tajwanie, w Taipei na premierze HTC U11. I wracając sobie z tego Taipei, dzisiaj lądował z Dubaju Emiratami, moja przesiadkę w Dubaju. No i pozwoliłem go sobie zaczepić i trochę z nim pogadać i oczywiście pobawić się HTC U11, bo na tym mi głównie zależało. Przede wszystkim tak naprawdę, żeby mieć go w końcu w swoich rękach i móc zobaczyć jakiekolwiek pierwsze, najpierwsze wrażenia z nim związane. I mam kilka przemyśleń. Zacznę od minusów, ponieważ tych jest zdecydowanie mniej. Przede wszystkim będę patrzył na też jakby w przeszłość, tak? Bo ja dość sporo używałem czasu HTC, miałem kilka urządzeń tej firmy. I przede wszystkim nie podoba mi się do końca przerzucenie się na szkło.
Uważam, warto tylko powiedzieć, że i ty i ja używamy aktualnie HTC 10 jako naszych natywnych telefonów.
Tak, i nie podoba mi się przejście na szkło. Dlaczego? Ponieważ uważam, że jest po prostu mniej praktyczne, tak? Jest też mniej wytrzymałe, jest bardziej kruche, szybciej się rysuje i no przede wszystkim strasznie się palcuje. To jest coś strasznego jak dla mnie, bo HTC U11 jest telefonem dla mnie pięknym, jeżeli chodzi o tyłu, zwłaszcza tej wersji takiej czerwonej. Ona jest dla mnie śliczna. Bo przychodzi taki złoty, brąz, coś takiego, zależnie od pada światło i pod jakim kątem trzymamy smartfon. Ale jeżeli chodzi o palcowanie się, to ten telefon jeszcze gorzej się palcuje niż czarna S8 czy S7. To jest jakiś po prostu dramat. Na rękę położysz i masz idealnie każdą linię papilarną widoczną z tyłu na tej klapce. To jest coś strasznego, po prostu nie wiem, mnie to strasznie denerwuje. Trzeba przyznać taki fakt chociaż, że to łatwo jest to wytrzeć. Do momentu, ale przecież przez spodnie jest wytarte, więc to nie jest takie, nie jest to do końca takie typowe szkło, bym powiedział, wiesz? Nie wiem, na jakiej
to sensie. Nie jest Gorilla Glass 5. generacji?
Chyba i być może jest, ale...
Znaczy na pewno to jest.
Ale strasznie szybko się to, wiesz, jakby wycierają te odciski. Może to przetrzesz tylko raz przez koszulkę i to jest czyściutki, masz cały tylny panel.
Może to jest też kwestia tego, jaka jest zaraz warstwa pod spodem, no bo to nie jest tak po prostu, że jest szkło.
Być może, tak. Tylko masz tam
myślę, że to jest jakoś, wiesz, jakoś wiele warstw, które muszą tam, wiesz, sobie no, przecież tą kolorystykę odbijać. Tam jest też takie, bo to jest efekt lustra, co nie? On ma takie
tak, strasznie, strasznie. Ale ogólnie prawda, jeżeli jest czyściutki, to wygląda prześlicznie i mi się bardzo podoba, fajnie się mieni. Aczkolwiek, jeżeli ja bym posiadał swoją sztukę, ze względu na to, na te odciski palców, tak bym to nakleił Dibranda z tyłu. No po prostu.
Ja też.
Co mi się podoba? Co mi się dalej nie podoba? Brak wejścia jack. No, HTC robi telefony muzyczne i dla mnie telefon muzyczny bez wejścia jack to jest niezły fuck up. Ja tak przynajmniej uważam. Wiem, że część osób może się ze mną nie zgodzić. Okej, wasza sprawa.
Ultra też już nie było.
Tak, już nie było, ale uważam, że wyjście jack być powinno. Koniec, kropka. I to znaczy, że to jest telefon muzyczny, to jest wyjście dalej uważam dość uniwersalne i używane. Co dalej? Nie podoba mi się fakt, że jest 5,5 cala, to się bierze tylko i wyłącznie z moich własnych subiektywnych preferencji, ponieważ uważałbym, że taka specyfikacja tego HTC-ka i to, co ma w środku w obudowie, w zekranym 5 cali Full HD byłaby po prostu ideałem. Leciał. Szczerze mówiąc, pobiegłbym do sklepu, jakby cena nieco spadła i go sobie kupił. I wymienił 10 bez gadania. A tak to tak naprawdę przed jakąkolwiek wymianą największy opór mam dlatego, że 10 mi rozmiarowo dużo bardziej pasuje, bo jest mniejsza, jest wyraźnie mniejsza, bo jest przede wszystkim węższa i nie mam problemu większego z obsłużeniem ją jedną ręką. A w U11, mimo tego, iż naprawdę jest bardzo ergonomiczny, takie 5,5 cala, może nie ma tych małych ramek z przodu, co też uważam, że no mogliby zmniejszyć te ramki. Mimo wszystko dało się to zrobić, bo tam jest sporo miejsca po bokach i na górze. Po bokach może nie aż tak, ale na górze i na dole. Ale naprawdę przez to, że jest sub świetnie zaoblony to i przez to, że te szkło ma z tyłu, tak szkło w ogóle tak się klei do ręki, to naprawdę fajnie leży w dłoni, ale jednak jedną ręką go obsłużyć jest, no, jest ciężko i ja wolę bardziej poręczne smartfony. I w zasadzie z takich wad większych to tyle, no może ewentualnie, że aparat wystaje, w sensie szkiełko aparatu, że nie jest tak fajnie schowane jak w S8, tylko mimo wszystko to jest bardziej poziom HTC 10. Także tak minimalnie wystaje ponad, wiesz, bryła, nie?
Znaczy tak sobie myślę cały czas o tym. A ściskałeś go w ogóle?
Tak, właśnie, ale to do plusów chcę zaliczyć, bo dla mnie to jest super.
Okej, to czekaj, bo jak mówisz o tych minusach, to jakby zostanę przy nich. Chcę chwilę o dźwięku porozmawiać, bo tutaj jest, to jest w ogóle szeroki temat, bo tu jest miks plusów i minusów. Minusem na pewno dla mnie też jest brak jacka, chociaż powiem ci, wybaczyłbym. Ja już, dlatego że jest USB typu C, więc... Tak naprawdę jest przejściówka w zestawie.
I warto powiedzieć, że przejściówka ma wbudowany DAC, który... W ogóle ta przejściówka jest strasznie gruba. Jak nie wiem, jak ją zobaczysz w internecie, to ona jakby tam, gdzie podłącza się ją do smartfona, to na te USB-C, ona jest strasznie długa. Tam, nie wiem, ma 5 cm, ta wyjściówka 4, bo tam ma wbudowaną jakąś elektronikę od HTC, z tego dzisiaj wyczytałem. I tam jest jakiś swoisty rodzaj wspomagacz Daka, czy Dak drugi, przez to, że słuchawki takie na Jacka mają grać jeszcze lepiej. No ciekawa sprawa.
Ale tak naprawdę tam chyba nie musi być drugi Dak, no bo skoro jest Dak, to myślę, on właśnie ma przetworzyć na sygnał analogowego, raczej sygnał cyfrowego na analogowy, tak, żeby właśnie móc.
Dobra, ale to jest jakaś, że to nie jest zwykłe przejście, że kabel, wyjście.
Tak, no tylko, że to jest jakaś elektroniczka. Że właśnie on jest po to, żeby to... Ten kabel ma ci, to nie jest tak, że w telefonie jest jakaś ten, nie, po prostu on ci przetworzy ten sygnał z jednego na drugi, dziękuję, i zamiecione. Natomiast chociaż już nic mnie nie zdziwi, też mogę się tutaj wyjdzie na to, że się zaraz nie znam. Niech będzie i tak. Natomiast nie zmienia to samego faktu, że tam przetwornik dźwięku nie wiem jaki jest, ale słyszałem, że taki se. W sensie, że tam nie ma żadnej rewelacji.
Znaczy, jeżeli wrzucą taki przetwornik dźwięku jak z Ultra, będzie słabo, bo słyszałem Ultra i Ultra gra słabiej od dziesiątki. Na słuchawkę.
No właśnie, natomiast to jedno, chociaż tam są fajne słuchawki jakby dołączone do zestawu z oczywiście z tym, z redukcją, jak to się... nie
Aktywna redukcja szumów, ANC.
Tak, słyszałem, że tam jest tryb nietoperza, tak? Czyli te słuchaweczki wysyłają jakieś ultradźwięki czy coś.
Tak, badają strukturę ucha i badają, które dźwięki słyszysz danym uchem lepiej i tak dostosowują swój dźwięk. To już miało swój zalążek w tym Ultra i Uplayu, ponieważ tam była ta funkcja tej U-Sonic i tam też na podobnej zasadzie, tylko teraz różni się to tym, że w U-Sonicu musiałeś odtwarzać po kolei jakieś tam dźwięki, pasma zakresowe dźwięków i zaznaczać głośność, od jakiej zaczyna się słyszeć. I dzięki temu taka ręczna konfiguracja, jak to ci schodziło tam dobre kilka minut. A teraz to będzie robione automatycznie, to jest fajne też. I tak warto powiedzieć, że HTC w ogóle jest pierwszym producentem, który zrobił użytek z słuchawek USB-C dołączonych do zestawu, bo tak naprawdę jako pierwszy dało ANC, tak?
No tak. I tutaj w ogóle jeszcze w tym temacie dźwięku samego, warto powiedzieć o tych mikrofonach. Cztery mikrofony, które nasłuchują ciebie cały czas, no i one się później aktywują, tak? Ale to jest jedno. No i dobrze usłyszałem, że ten telefon gra całym sobą?
Tak, ponieważ inżynierowie HTC zrobili jakby taką, jest troszeczkę jakby pustszej przestrzeni w środku. Znaczy, może marną teraz swoje miejsce, ja chyba wolę większą baterię, no ale trudno. I tak w środku ten HTC dzięki swojej obudowie tymi pustymi przestrzeniami, czy pustą przestrzenią, działa jak pudło rezonansowe.
Znaczy się jest jak głośnik.
Tak, że jak położysz go pleckami, ma bardzo podobnie grać, bądź prawie tak samo, jak byś go położył frontem.
Bo można zasłonić tę stronę, nie ma to żadnego znaczenia.
Nie, bo głośniki ma podobnie rozwiązane. Na dole jest jeden taki głośnik jak w dziesiątce, a na górze jest taki... Normalnie jak się rozmawia przez głośnik, słyszy tam osobę, to ten głośnik też robi taki jakby zagłośnik multimedialny. I to w kwestii dźwięku chyba by było na tyle. Znaczy to fajnie.
Ale zwróć uwagę, że tutaj pomijając właśnie te wady, typu brak jacka, to brzmi to wszystko tak bardzo, bym powiedział... innowacyjnie? Jakoś tak ciekawie?
No, fajnie, brzmi to ciekawie, aczkolwiek sam nie jestem fanem słuchania muzyki z głośników wbudowanych w smartfon. Czasem się przydaje, jak wieczorem sobie włączam YouTube'a przed spaniem na dziesiątce. Jest spoko.
Wiesz, muzyka muzyką, ale na przykład, nie wiem, YouTube'a sobie obejrzy po prostu jakiś filmik, ostatni odcinek Zilli na przykład.
Tak, ale przed same głośniki w ogóle są, z tego zauważyłem, są głośniejsze, wyraźnie głośniejsze niż dziesiątka. To jest ciekawe. Brzmią naprawdę świetnie, bo miałem okazję chwilkę posłuchać i naprawdę jest spoko. Co tam dalej miałem powiedzieć? Może przejdę teraz do ściskania, bo dla mnie to była zagadka, ale powiem ci szczerze, że dla mnie to jest petarda, no. Tylko, że trochę HTC to trochę software'owo skopało, ale mam nadzieję, że to rozwinie w aktualizacjach systemu. Do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że jakby ta dolna część ramki od połowy w dół jest aktywna na ścisk przez jakieś tam czujniki, które są położone pod ramką i dzięki temu jest w stanie nasz smartfon wychwycić to, czego tam wciskamy mocniej i dzięki temu można przypisać jakieś aplikacje. I na przykład Rafał Szulkiewicz miał przypisaną do tego latarkę i aparat. Jeżeli ścisnął raz, zapalał mu się aparat. Co jest fajne, bo na przykład telefon mógł być wyłączony kompletnie, ekran mógł być wygaszony, ściskasz i masz aparat. To jest fajne. To jest jak ten podwójny dwuklik powera w Pixelu albo w Samsungu. A jeżeli ścisnął dwukrotnie, no to zapalała mu się latarka.
Tak sobie myślę a propos tego typu przycisku, że zastanawiam się, okej, fajnie, ale to nie można dać po prostu przycisku fizycznego?
Znaczy też tak myślę, że taki dwuspustowy przycisk migawki, jak mają Sony, byłoby
no właśnie ciekawy, Sony, nie? Tak? Mi od razu myślę ten. No. Raczej, okej, fajnie. Raczej ja wiem o co chodzi. innowacyjne to ma być. I tak sobie myślę, jeżeli miałbym podać jako jedną największą innowację taką, jako taką medialną, to faktycznie no cisną ten squeeze tam i tak dalej, jakieś ściskanie cytryn i te
sprawy. Znowu mnie to boli, że skupili się na ściskaniu, a nie na przykład na aparacie i dźwięku.
W ogóle to jest właśnie ciekawe. Ja nie rozumiem tego. Aparatu chociażby.
Tak, a jeśli chodzi o aparat, powiem ci tak, autofokus działa genialnie. To jest pierwsza zaleta, którą zauważyłem w stosunku do dziesiątki. Autofokus jest petarda, jest szybki jak w Pixel, albo jak w Samsungu. Serio, jest mega dokładny. Ja byłem w szoku. W sensie, no, fokusowałem non-stop na cokolwiek, nie na różne struktury, na niebo i inne pierdulanse. I powiem ci szczerze, że no, jak czułem się, jakbym powrócił do Samsung Galaxy S7, jego autofokusa, czy jak do Pixela, którego testowałem w grudniu 2016 roku, nie? Autofokus petarda, to jest absolutny top na równi ze S8, moim zdaniem, tam z Pixelem i tak dalej. Do tego tutaj HTC nie ma kompletnie czego się wstydzić, w sumie technologia jest ta sama, nie? Co w Samsungu, Dual Pixel.
W ogóle to jest chyba, czy to nie jest ten sam, właśnie, co to jest za ten moduł aparatu?
To jest IMX 368 czy 378? To nie jest
Sony,
ten sam,
czy co?
Tak, to jest Sony, ale to nie jest ten sam, co jest w Pixelu. Myślałem, że to jest ten sam, co w Pixelu, to nie, no to jest jakiś model wyższy, coś takiego, jeżeli się dobrze kojarzę, bądź ale bardzo porównywalny ten z Pixelem, to minimalnie trochę nowszy. I sam aparat, no za krótko, żeby cokolwiek o nim więcej powiedzieć, tak, bo to miałem dość dobrze oświetlony był ten terminal na lotnisku, ale no aparat mega szybko fokusuje, jest bardzo dokładny i fajnie oddaje kolory, bardzo tak naturalnie, to jest bardzo moim zdaniem na plus, z tego od pierwszych wrażeń, no ale więcej nie jestem w stanie nic powiedzieć. Przetestowałem na szybko to nagrywanie w 360 tak zwane, że ten dźwięk ci nagrywa i to działa, jeżeli... No to po prostu to działa. Jeżeli sfokusujesz sobie, przybliżysz sobie podczas nagrywania wideo w U11 na jakąś osobę, to jakby słyszysz dźwięk tej osoby głównie, co mówi, a wszystko dookoła jest wycinane. To jest super. To może się przydać, tylko żałuję, że to nie działa tak, że nie możesz tego paluchem wskazać na ekranie, tylko że musisz przybliżyć na tą osobę, na którą jakby nagrywasz. Nie? Bez przybliżenia to niestety nie zadziała. To jest słabe, to moim zdaniem do poprawy w softcie. I wracając jeszcze do tego ściskania, bo zapomniałem powiedzieć, jeżeli chodzi o software, tam trochę ubogo jest w aplikacje. Powinno moim zdaniem to wyglądać tak, że masz do wyboru masę różnych aplikacji, nie tylko latarkę, aparat, odtwarzacz muzyki, jakieś tam tylko takie podstawowe zupełnie rzeczy i to powinno być rozwinięte. Tak samo ten feedback jakby tego ściśnięcia powinien być lepszy, bo to jest taka zawibrowanie całym telefonem, tak dosłownie z pół sekundy i z jakimś właśnie półsekundowym, sekundowym opóźnieniem. To mogliby to trochę lepiej rozwiązać, nie? Na przykład ja jestem, w ogóle mi się podoba ten Taptic Engine w iPhone'ie. To taki, ten silniczek wibracyjny rozbudowany. To jest całkiem fajne. I coś takiego widziałbym też w HTC-ku. Dobra, idąc dalej. Powiem jeszcze o wykonaniu może. Wszystko jest idealnie, nie ma żadnych krawędzi w ogóle, ostrych. Wszystko jest idealnie, są w taką, nie wiem, taki bryłę są przechodzi. Wszystko jest takie fajnie zaoblone, wyprofilowane, żadnych ostrych krawędzi, żadnych szpar w ogóle nie ma, nic. Po samym razie jest świetnie spasowany smartfon, bo specjalnie oglądałem go, czy nie ma żadnych, nic nie odstaje i tak dalej. Nie, jest super spasowany. To jest na pewno duży plus i ogólnie sama bryła jest taka bardzo, mimo że to jest szkło, jest bardzo zbita taka, czyli czuć to, że to jest po prostu naprawdę porządnie wykonany smartfon, ale i tak bym mimo wszystko widział aluminiową budowę i takie moje zdanie, po prostu bardziej preferuję aluminium i tyle. Co ci mam powiedzieć? No czytnik jest taki jak w dziesiątce, tak fajnie też zatopiony, tylko to jeszcze mam wrażenie, że on jest, bo w dziesiątce jest taki troszeczkę jakby wgłębiony, nie, pod tą taflę szkła. Tutaj jest jakby troszeczkę mniej wgłębiony i on jest taki błyszczący, a nie matowy. Takie ma wykończenie.
A szkoda, bo to mi się bardzo podoba. Natomiast ja ci muszę powiedzieć a propos wykonania, że mnie niestety to szkło troszkę odrzuca. Ja nie jestem fanem tego rozwiązania.
Ja też nie jestem fanem.
Dibranda można zawsze na plecki przykleić, natomiast muszę powiedzieć, że HTC chyba cierpi na jakiś kompleks małego, nie powiem czego, ponieważ wszystkie telefony ich są za duże. Po prostu nawet
tak, są nieproporcjonalnie duże do ekranu. Nie tyle co trendy, bo na przykład S7 i tak była bardziej poręczna niż 10, ale teraz w porównaniu do LG G6 czy S8 te ramki wyglądają słabo, no są duże. I myślę, że sporo osób może to odrzucić jakby, tak? Mimo wszystko. Bo teraz, wiesz, nowe trendy Samsung wyznaczył i tak dalej, i tak dalej. Ale jest na przykład sam fakt...
No, jak iPhone wyznaczy, więc...
No tak, ale na przykład sam fakt wykorzystania ekranu w proporcjach 16:9 i który nie jest zagięty i ma tylko delikatnie, ma tylko szkło 2,5D na bokach, uważam za plus. Ja nie jestem fanem zagiętych ekranów, nie jestem fanem 18:9 proporcji, bo te telefony dla mnie są za wysokie, strasznie za wysokie i tak jest moim zdaniem. Wolę mieć szerszy ekran niż dłuższy, po prostu. Bardziej mi to pasuje.
Nie, no jasne, jasne, tylko że to jakby jedno, natomiast tak sobie myślę o tym, że ten ekran, nawet zakładając już tam cholera jasna, tam 16:9 to jest spoko, natomiast te ramki są za duże względem samego ekranu i tak samo było w HTC 10, ten telefon był za duży, ma 5,1 cala, tak?
5,2 chyba.
HTC 10. 5,2, a S7 miała tam chyba 5,1 i była dużo mniejsza. I to samo jest teraz,
dosyć, jakby
ten 5,5 calowiec, jak patrzyłem na, wiesz, porównania jakieś tam GSM Arena, czy tam Phone Arena, no to jest po prostu... Jego największym problemem dla mnie jest wielkość. To już nawet o telefonie jednoręcznym to nawet nie ma o czym tu dyskutować. Okej, okay, no 5,5 cala to jest dużo. Aż sobie zaraz zrobię w tle porównanie do tego, do OnePlusa
3T?
Tak, do OnePlusa 3T. Znaczy, jestem ciekawy, jak tak naprawdę by to wyglądało.
Ja powiem tak, po prostu HTC dużo nadrabia swoją wyprofilowaniem i ergonomią, tak, że mimo 5,5 cali sporych ramek, jednak naprawdę fajnie leży w dłoni. Całkiem przyzwoicie. Ja mam większe dłonie od Ciebie, Sławku, więc ja mówię, nie miałem jakichś mega dużych problemów z obsługi go jedną ręką, ale ten chwyt musiałem zmieniać jednak cały czas, jeżeli chciałem dojść na przykład do belki i powiadomień, tak.
No tak,
ale
tak.
Mówię, no gdyby HTC zrobiło to w 5 calach, to by było dla mnie idealnie. Nawet 4,7, 5 cali, to by było naprawdę super. Co tu jeszcze mogę powiedzieć o HTC? Ekran. Kurczę, ekran jest taki normalny. Nie wiem, bardzo spoko, po prostu nie mam do czego. To jest IPS w ogóle, tam IPS.
Tak, super IPS.
Tak, jakiś LCD 5, super LCD 5 to HTC nazywa. Ekran jest w porządku, ma fajne odwzorowanie kolorów, nie jest taki przesycony jak AMOLEDy, mimo że AMOLEDy w sumie mimo wszystko lubię. Czerń wygląda bardzo dobrze, jak sprawdzałem, jasność maksymalna może być nieco za mała, myślę, wiesz, bo nie zauważyłem, żeby była większa niż w 10, a w 10 na pełnym słońcu czasami troszkę braknie. Więc tutaj o jasność też.
Ale to chyba przypadłość, to chyba przypadło wszystkich ekranów
LCD.
Tak. IPS-ów, tak?
Tak. Co tu jeszcze mogę Ci powiedzieć? No, jakości rozmów oczywiście nie testowałem, połączenia Wi-Fi, LTE i tym podobnych, no bo nie miałem jak, nawet nie miał Rafał, nawet nie miał karty wsadzonej w ten telefon, bo używał swojej Ultry.
Znaczy tutaj wiesz, tu tak naprawdę tematów jest jeszcze sporo z tym związane, bo tak. Zobacz, no to ja Cię naprowadzę.
Bluetooth 5.0 chociażby.
No tak, jest, ale ja słyszałem na stronie, że Bluetooth 4.1.
Tak?
No coś takiego gdzieś na co? Pewno mi się przewinęło
to na HTC.
No chyba na fanklubie HTC. Natomiast powiem Ci kilka rzeczy. Uważam, że to jest w ogóle świetna konstrukcja. Nie powiedzieliśmy w ogóle na razie o dwóch kwestiach. Mianowicie Nougat 7.1.1.
O właśnie. Także.
Czy jakby w wielu flagowcach jest siódemka. Fajnie. Ale tutaj wchodzą od razu. HTC wchodzi od razu z najnowszą. Tam teraz jest 1.2 chyba, tak? Ale de facto jedną z najnowszych wersji Androida i to mi się bardzo podoba i liczę też na aktualizację w HTC 10. Sam system z tego co widziałem jest bardzo minimalistyczny, w sensie
no to jak w dziesiątce jest, no.
Jak to HTC, tak? Tu nie ma zbyt dużo dupereli od producenta. To jedno. Drugą kwestią, to jeszcze chcę wrócić do aparatu. Aparat według testów słynnego już DxOMark pokonał Pixela. Ma 90 punktów, Pixel ma 89.
A HTC 1088, haha.
Tak, podobnie jak chyba iPhone 7, tak?
Tak, i S7.
S7 i S8. S8 też nie dostała lepszej oceny za aparat, co śmieszne. Ale to nie zmienia. Swoją drogą wychodzi na to, że dwa najlepsze aparaty według DxOMark powstają od HTC. I oni mają problem ze sprzedażą. Oni nie potrafią się promować. To jest szokujące. I teraz popatrz. Wychodzi na to, a już widziałem pierwsze testy, ty mówisz teraz o tym, że jakby miałeś go w ręku, ale ja sobie już obejrzałem trochę testów i powiem Ci, że ten aparat naprawdę wygląda, że robi świetne zdjęcia.
No.
To pierwszy raz chyba HTC zrobiło taki aparat, że nie, że mówi, że robi świetne zdjęcia, nie, że robi bardzo dobre zdjęcia, tylko jak na poziom mobilny, to robi świetne zdjęcia.
No tylko dlaczego oni tego nie wypromują, tylko promują ściskanie.
Nie rozumiem. Słuchaj, no właśnie, ściskanie dla mnie ono jest takie se. W sensie to jest taki duperel, który jest, rozumiem, nowy i tak dalej, ale to nie jest najistotniejsze. Zrobili bardzo fajne głośniki, zrobili ładny ekran, dla mnie za duży, ale powiedzmy, że teraz to jest jakiś standard 5,5 cali, tak? Niestety. Ten telefon ma Snapdragona 835, najnowszy procesor, jaki jest, tak? Najlepszy, flagowiec, taki typowo flagowy procesor. Tylko Xperia XZ chyba premium i Samsung Galaxy S8 ma ten sam procesor. Przecież nie ma go LG G6, ma 8.2.1, Pixel też ma 8.2.1. Tutaj ten procesor lepiej wspiera zarządzanie baterią i tak dalej.
Niby właśnie bateria to właśnie, to szczerze mówiąc, to jest największa niewiadoma tego telefonu dla mnie.
Tak.
To jest zdecydowanie 3000
mAh, ale nie wiem, podobno wszyscy mówią za mało, ale może się okazać, że będzie okej.
Znaczy wiesz co, ja nie wiem, bo na S8 też niektórzy mówią, że jest tragedia, niektórzy mówią, że jest po prostu wybitnie, tylko że ja to staram się zawsze wypośrodkować i raczej jestem skłonny uwierzyć osobom, które mówią, że ten telefon trzyma do 4 godzin na ekranie typu S8, a nie 6-7, jak niekiedy na Twitterze widziałem.
Z tego, na TC?
Nie, mówię S8 w tym momencie.
S8 widziałem test na żywo, taki przeprowadzony tego, przez tego X, nie wiem jak tam dalej, ale ten taki profil, koleś bardzo dużo testuje, takich testów bardziej technicznych robi, szybkich, i testował wytrzymałość baterii. I S8 w ogóle jest S8+, miał wynik doskonały względem Pixela, względem chyba który LG G6 i tak dalej.
Jakby dobra, ale osoby, które testowały S8 na LTE głównie, czyli tak jak w zasadzie, jak ja większy czas używam, bo ja wychodzę z domu rano, wracam późnym popołudniem albo wieczorem, non stop mi mieli LTE w tle, mam włączone i tam lokalizację i tak dalej, to mówią, że S8 nie wyciąga więcej niż 3,5 godziny ekranu, czyli trochę mniej niż mój HTC, bo HTC do 4 dobija, więc to dla mnie wynik słaby. W HTC też uważam, że 10 jest wynik bardzo przeciętny, ale wracając do U11, mam Androida 7.1.1, który na pewno znaczy tam być bardziej energooszczędny, mamy ten energooszczędny procesor, mamy optymalizację HTC, która jest spoko, więc może, powiem tak, cudów się nie spodziewam, typu 6 godzin na ekranie, na pewno nie, ale myślę, że te 4 godziny jak najbardziej.
Mhm. Co ciekawe, telefon jest w opcjonalnej wersji Dual. To też jest w ogóle
flagowiec. Znaczy, przede wszystkim chciałem jeszcze powiedzieć, że nie ma głupiego lifestyle. Wiesz, że,
no nie ma lifestyle.
Tak, że wszędzie i u operatorów i w sklepach jest jedna wersja. Znaczy jedna.
Nie do końca,
bo u operatorów jest wersja single SIM, a w wolnej sprzedaży, czyli strona HTC, RTV i inne XCOMy, jest wersja dual SIM.
Ale zobacz teraz ciekawe, bo nikt na to nie zwrócił uwagi, że prawdopodobnie w Polsce ten zestaw, bo tam jest Under Armour zestaw, Health Box, tak, będzie dodawany tylko przez operatorów. Czyli teraz popatrz, tylko do wersji single SIM.
Tak.
Do dual SIM nie będzie dodawany,
to
de facto.
To dla mnie, szczerze mówiąc.
Chyba, że RTV Ebra AGD jakimś cudem będzie miało to, ale nie sądzę, bo z tego co słyszę na lewo i prawo, to ten zestaw dual SIM, raczej zestaw ten healthcare tylko w Polsce z operatora, u operatorów. On tam jest wart coś, widziałem 1,5 tysiąca, jakoś
coś
tak.
Coś takiego. Ale wiesz, natomiast... co może ciekawe, że za jakiś miesiąc, znaczy po, nie wiem, tydzień po ruszeniu sprzedaży, możesz się spodziewać 100 ofert na Allegro tego healthboxa, możesz się założyć.
No tak, no bo towar trafi do tego, towar trafi
do klientów,
do ludzi, a od klientów trafi na Allegro. Najgorzej jak telefonami, które jakby trafią na przykład do sprzedaży, będą TS Plusa.
Albo T-Mobile teraz.
Albo z T-Mobile.
Ale no swoją drogą, mimo wszystko trzeba oddać, że Sony w przypadku XZ Premium zrobiła najlepszą przesprzedaż. Wszędzie dodawane są słuchawki flagowe, są na Bluetooth, a za tak 1300 zł.
Tak,
wszędzie.
A dlatego ten telefon wcale nie jest taki drogi, jak się okazuje, 3200? Względem flagowców. No.
Tylko, że jest jeszcze większy niż HTC, nie? Też ma 5,5 cala, a jest jeszcze większy niż HTC. To już zupełny absurd jak dla mnie. Bo no, HTC ma 75 mm szerokości, to ma 77?
Masakra.
Coś teraz takiego.
Obiecałem sobie, że włączę.
Ale XZ Premium jest jeszcze większa niż U11. I w ogóle, co jeszcze chciałem wrócić do HTC, to tak już pokrótce, bo już o tym było mówione, to same nazewnictwo flagowej linii. Co roku, nie wiem, nowa nazwa dla flagowca to jest słabe. I moim zdaniem Samsung ze swoją linią S jest marketingowo mega rozpoznawalny i tutaj wiadomo, że jakby jedna seria napędza drugą poniekąd, nie? Mhm. A tutaj HTC jakby na nowo musi promować sobie serię, no to jest bez sensu, no. Tym bardziej, że HTC widać, że ma problemy trochę z marketingiem i to nie jest takie oblepione reklamami jak
co
Samsung.
Co ty nie powiesz?
No.
Powiedz coś, czego nie wiemy. Ale... Ale ja muszę ci powiedzieć takie jakby swoje podsumowanie, jeszcze oczekuję, że sam też powiesz ten.
No.
Ja jestem zdziwiony, ale tak naprawdę powiem ci szczerze, bardziej mi się podoba HTC jakby U11, mimo tego, że nie ma jacka, czego nie jestem w stanie do końca strawić, nawet niż Samsung Galaxy S8. Nie wierzę, że to mówię, bo bardzo mi się podoba to, jak to wszystko jest dobrze poukładane. Nawet dali normę IP67.
O, właśnie.
HTC nie robi, to nie jest norma, ale oni wszystko zrobili tak nie do końca. Chodzi o to, że, znaczy, no może poza kamerą, bo tak, słuchawki są fajne, wykorzystują ten, jest to USB typu C i tak dalej, no ale nie dajemy jacka. Aparat dajemy świetny, ale go nie promujemy. Snapdragona dajemy bardzo mocnego, 4 GB RAM, ale znowu jakby czuję, że tam, że nie ma, że nie jest powiedziane, słuchajcie, ten telefon jest wszystko mający, kupicie i będziecie szczęśliwi. Jest o ściskaniu, a jakoś znowu brakuje mi przekazu, jakby nie czuję hype'u dookoła tego, a moim zdaniem ten telefon jest aktualnie najlepszym wszystko mającym telefonem tego roku, to znaczy z flagowców. Tam jest najnowszy procesor, wspaniały aparat, świetne audio, jest norma
wodna,
IP67. Jest jakiś tam wygląd, co by nie powiedzieć, powiedzmy, nazwę go ładny wygląd, w sensie niektórym bardzo się podoba. Ja potrafię tą czerwoną wersję, widziałem na zdjęciach i ona naprawdę wygląda fajnie, efektownie. Jest bardzo czysty, jest nowy system, w sensie nie ma tu żadnych zbytnich kompromisów na poziomie wdrożenia Androida. Sam Android jest minimalistyczny, nie jest zbyt przeładowany. To wszystko jest sensowne i poukładane. Tak teraz patrzę na porównanie wielkości, faktycznie XZ Premium jest największa, później jest HTC U11, a najmniejszy z tych telefonów jest jeszcze OnePlus 3T, który i tak jest, uważam, duży. No ale dobra, ale dzisiaj jest jakiś standard mówiąc o wielkościach i tak dalej. Tak czy owak, no muszę ci powiedzieć, że ten telefon wydaje się bardzo udanym telefonem i myślę, że on nawet będzie się dobrze sprzedawał, bo jednak, no naprawdę widzę w tym potencjał. Cena jest w miarę rozsądna, 3299 podejrzewam, że, czy tam 399 w końcu
3249.
Jest jakieś tam, faktycznie są rzeczy w przedsprzedaży, jest nawet opcjonalny dual SIM, jest karta pamięci do rozbudowania, jest wersja 64 GB od razu, więc jakby nie za bardzo, powiem ci tak, nawet nie za bardzo mamy się do czego przyczepić.
No, czy mówię, wielka niewiadoma bateria tak naprawdę. No i te ramki, tak największą wadą
chyba
są
te ramki. Ale nie czepiasz, no bo tak naprawdę nie wiesz. Baterii na razie nie wiesz.
No, no nie,
wielkość, okej. Okay. I brak jacka. I tak naprawdę reszta wydaje się świetna.
No i powiem ci szczerze, mi się podoba. No i tak naprawdę ja osobiście wymieniłbym to na dziesiątkę, na U11. Tylko że mam problem z wielkością, bo dziesiątka jest bardziej poręczna, a mi na tym też zależy.
I też, no mam
świadomość taką, że jednak wydajność w dziesiątce nie jest dużo mniejsza niż w U11. Bo tam to jest 10% różnicy.
Usłyszałem chyba. W11, dobrze nie powiedziałeś, wydział ślad.
W U11. Nie wiem, zobaczymy.
Generalnie
no.
Ten.
Zobaczymy, jakie ceny będą na wolnym rynku.
Nie powiedzieliśmy jeszcze nawet o jednej rzeczy. Tam jest i Google Assistant, jest jeszcze Alexa.
Właśnie, dokładnie. I ten HTC to jest zintegrowane z HTC Sense Companion, czyli tym takim asystentem HTC, który nie do końca jest samodzielny, bo bazuje na Google Assistant jakby, nie? I w ogóle to jest ciekawe, że HTC w ogóle poszło z inną drogą niż Samsung, bo Samsung ma te swoje Bixby, które dubluje się z Google Assistantem i jeszcze Samsung to na siłę próbuje wciskać, a mimo że to w momencie nie jest gorsze i mniej użyteczne i w ogóle ma ten jeszcze dodatkowy przycisk zrobił do tego, którego jeszcze nie można mapować teraz, bo przecież zablokował tą aktualizacją, a HTC w ogóle poszło w inną stronę. Ma swojego Sense Companiona, którego wrzucił Alexa i wrzucił Google Assistant i korzysta z dobrodziejstw jednego i drugiego. Oczywiście na rynku amerykańskim, czy tam niemieckim, bo na polskim to nie mamy co liczyć, nie?
No. Wiadomo. Teraz HTC co najwyżej podpowiada restaurację, co mnie tak wkurza na ekranie co chwilę tym głównym zablokowanym pojawią się jakieś propozycje jakiejś restauracji w okolicy, a możesz sobie skorzystać? Niby to nie reklama.
Ale ja tego nie mam, wiesz? Ja mam to w ogóle wyłączyć, nie wiem, jakim cudem, ja mam to wywalone.
Muszę jeszcze raz popatrzeć, czy
może to jest Blink Fit, się wywala, wiesz? Jeżeli używasz.
Nie wiem sam, ale nie, generalnie podsumowując, będę patrzył, na pewno z chęcią też wezmę w rękę, na pewno się pobawię aparatem, może to być bardzo intrygujący sprzęt. I tak szczerze mówiąc, no kurczę, podoba mi się, no po prostu podoba mi się jakby komplementarność tego urządzenia. Jest wszystko mające, o tak. A to jest dużo, też uważam.
Znaczy prawie zobaczymy, wszystko
jak będzie z cenami. Ja myślę, że ponieważ jest HTC, więc będą spadać na łeb na szyję. Zwyczajowo. No to się przekonamy. Dobra, proszę pana, został nam last but not least temat. Mamy już godzina 20 prawie.
Myślę, że w godzinie 40 zamkniemy?
O matko boska, jest, kochani, zdradzimy wam, jest już po północy, a my tutaj siedzimy dzielnie i nagrywamy. To co, lecimy, słuchaj, obiecaliśmy
lecimy,
sobie.
Ostatni temat.
Google I.O., no tutaj ciężko przejść obojętnie obok tego tematu. Odbyło się wczoraj, keynote się odbył wczoraj.
Ja chcę coś dodać, nie było no komunikatora.
A, no właśnie, to jest szok i
niedowierzanie. To jest szok i niedowierzanie, to w ogóle zaskoczenie.
Powiem ci szczerze, że... Znaczy, może zaskoczę, ale ja... Dużo zostało pokazane, ale mało co zrobiło na mnie wrażenie.
No dla mnie strasznie była nudna ta konferencja, taka w ogóle flaki z olejem, no. Nie, dla mnie nuda, totalna nuda po prostu. W ogóle te konferencje mam wrażenie, że są coraz bardziej nudne u wszystkich.
Ktoś już przejechał, już nie dał, już koniec, już zaorał totalnie. Nie, no ale pozwól, że powiem, co było ciekawe. Moim zdaniem najciekawsze było od razu na początku. Chodzi mi o Google Lens.
Tak.
Cały ten system rozpoznawania na podstawie jakby kamery, mam wrażenie, że Google zrobi to najlepiej. Już Bixby ma to robić. Jestem pewien, że będzie to robić Cortana, że ten kierunek też będzie
Siri
wykorzystywany przez Siri.
I Alexa
pewnie. Natomiast nie mam żadnych... No Alexa to nie wiem, raczej nie wiem... No tak, w HTC może. Raczej nie, ale uważam, że Google zrobi to pewnie najlepiej i pokazało największe moim zdaniem możliwości tego w ogóle. Mianowicie, po pierwsze pokazali to, żeby, tu nie ma co ukrywać, najeżdżasz na jakiś element kamerą aktywną w telefonie i pokazuje ci, co to jest i daje ci akcję względem tego. To jest swoisty now on tap do aparatu fotograficznego. Na przykład wskazujesz budynek, on ci mówi, że ten budynek jest taki, owaki, nie wiem, że jest to Pałac Kultury i Nauki. Bardzo podobało mi się na przykład najechanie na kwiaty i pokazanie, co to za gatunek kwiatów, bo to nie jest prosty budynek na podstawie mapy, gdzie zawsze stoi, gdzie mógłby nawet Google na podstawie lokalizacji określić, co to jest. Nie, on musi przeanalizować maszynowo to, co to tak naprawdę jest, jaki to jest kwiatek, że to jest gerbera, czy to jest róża, czy co to jest. Kolejnym elementem, który bardzo mi się spodobał, nie wiem, czy Damian to widziałeś, bo załóżmy, jesteś na wakacjach w Japonii, no nie znasz, jak się nazywa język, nie kinji, tylko ojej, no chodzi mi o, wiadomo, znaczki, język japoński, tak? Nie znasz, no nawet nie jesteś w stanie tego przeczytać. I najeżdżasz telefonem i on ci mówi na bazie Lens, że on zna japoński i że ci to przetłumaczyć. I co więcej, może ci pokazać potrawę, która jest tam napisana. To jest, na przykład wiesz, jesteś przed knajpą, tak? I na stędzie jest, słuchaj, dzisiaj promocja u nas na Saigonki 6,99. Saigonki znasz, ale może teraz jakieś ich nie Saigonki. Tak czy owak, takie skanowanie po mieście jest moim zdaniem wspaniałą rzeczą i bardzo sensowną. Lens tu może być ten, ale najbardziej mi się podobał myk, słuchaj, to było najlepsze w ogóle. Najeżdżasz na routerach, często są naklejki z nazwą sieci i z hasłem. Bardzo często ludzie nie zmieniają tych nazw, bo im się nie chce. A w akademikach. Bierzesz pod lens tą naklejkę, i telefon automatycznie nie tylko robi z tego zdjęcie, zapisuje, ale od razu łączy się z tą siecią. To jest fajne. W sensie już nie musisz hasła przepisywać. Kogoś prosisz, żeby te 27 znaków hasła... W ogóle nie rozumiem, że masz tak skomplikowane są hasła do Wi-Fi, ale generalnie wiesz, od razu on to zapisuje. Tak czy owak, moim zdaniem to jest super fajna kwestia i co ciekawe, Google Lens będzie też w Google Photos.
To dobrze. Znaczy, Google Photos ma kilka ciekawych zmian. Mi się podoba fakt, że będzie jakby proponowała osoby, do których chcesz wysłać od razu, udostępnić te fotografie i bezpośrednio będziesz mógł się to zsynchronizować z ich jakby kontem, tym Google Photos.
Tak.
To jest fajna zmiana moim zdaniem na plus.
Tak, oczywiście. No i fajny też ten pomysł ze wspólnymi katalogami dla na przykład małżonków i tak dalej.
No, to jest fajne, bo na przykład...
Zdjęcie dzieciaków, to jest w ogóle case chyba... Wojtek Pietruszewicz na sieci się tym jarał, że tego nie ma w tych... Nie ma tam...
Photo Library?
Apple Photos, czy jak to tam się nazywa. I że właśnie czegoś takiego brakuje, bo on na przykład by tego używał. Ja bardzo lubię rzeczy, które ktoś... Ja lubię funkcje, które są naprawdę przydatne.
Tak, użyteczność, zwykła użyteczność, tak. Nie?
I to wygląda naprawdę na bardzo przydatną kwestię. Tutaj jeszcze się pojawiło dużo jakby... najbardziej mnie rozczuliła kwestia fotoksiążki. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Fizycznej. Nie wiesz, czy jakby nie tego może nie wiem, bo to pewnie skrót widziałeś.
No tylko skrót widziałem.
No. Byłeś ten. No to mogę ci powiedzieć, że będzie taka funkcja jak fotoksiążka. Mianowicie będziesz mógł sobie zamówić jakby zdjęcia po wybraniu, od razu jakby zamówić i Google ci przygotuje własną książkę w twardej albo miękkiej oprawie.
Designed by Google in California.
Tak, bardzo ładne to jest. Natomiast śmieszy mnie to, że Google jakby proponuje ci książkę fizyczną, taką papierową, rozumiesz, album zdjęć.
Apple się sprzedało, no to Google się nie sprzeda. Tylko, no że tak, tutaj będziesz miał zdjęcia, a nie zdjęcia Apple.
Tak, bo Google proponuje ci, żeby robiły twoje zdjęcia, Apple proponuje ci swoje zdjęcia, w sensie...
Pewnie Google za dużo mniejszy hajs jeszcze, nie?
Tak. Było sporo nowości o Google Home, o używaniu Google Home i tak dalej. Ma być wsparcie dla kolejnych partnerów. Spotify już chyba był, tak? Czy nie pamiętam. Generalnie YouTube Music, Google Play Music, Deezer, SoundCloud i tak dalej. Nowe kwestie przy telewizorach, jakby dużo większe wsparcie dla telewizorów. Dlatego, że ten ekran, w ogóle nie wiem, czy wiesz, że największy wzrost jakby urządzeń posiadających funkcje androidowe dotyczy telewizorów.
Nie.
To jest w ogóle niesamowite. Mówię o wzroście oczywiście, nie o ilości, bo chodzi o to, że coraz więcej ludzi korzysta na telewizorze z Android TV czy z Chromecasta, bo to jest po prostu użyteczne. I to jest niby drobiazg, a tak naprawdę...
Czyli ja sobie nie wyobrażam mieć telewizora bez Chromecasta chociażby.
No bo dla mnie, dla ciebie telewizor to jest po prostu, no połączony po prostu...
Tak, ja telewizji jako telewizji nie oglądam w ogóle. Chyba, że mecz.
No chyba, że mecz.
No, a resztę to w ogóle mnie to wnosi, bo ja u mnie na YouTubie, na telewizorze, jak nie oglądam meczu, to jest tylko Netflix, YouTube i na tym się kończy. Tak naprawdę.
No. Słuchaj, no i to są takie jakby podstawowe kwestie niezwiązane z Androidem. Natomiast myślę, że możemy przejść do Androida.
Samego. Możemy. No i przede wszystkim to, co chyba najbardziej rozdmuchane, że ma być sprawniej, szybciej. Mhm.
I to lepsza bateria.
Tak. Ale co do czego zmierzam z tym sprawniej i szybciej? To nie ma być zmienione na poziomie aplikacji przez deweloperów, bo tylko ma być to zmienione w samym jakby kodzie Androida. Że te aplikacje mają się botować i otwierać wcześniej i w ogóle jakoś tak ma być jakoś tak bardziej płynnie, jest to nawet dwukrotnie i tam się wszyscy pieli zachwytu nad tym. Pożyjemy, zobaczymy. Ja szczerze mówiąc nie wierzę w to, tak samo jak zapewnienie o baterii. Po prostu za długo używam Androida, żeby w to wierzyć.
No wiesz, teraz to ma się nazywać... Czekaj, za sobie sprawdzę. Oczywiście kolejna nazwa, która mi wypadła z głowy.
No tych nazw było kilka.
Ale chodzi mi konkretnie baterię. Zaraz to sobie ten... Natomiast nie zmienia to faktu, że... Pamiętasz o Doze?
Pamiętam.
Jak tam się...
No, nie wiem, no u mnie niby jest, niby tego nie ma. W sumie dużo... Wszyscy o tym gadali i nikt tego nie widziało.
Nie, no ale ten, ale generalnie Android Vitals. O, no,
znaczy powiedzieć tak, Doze działa, jeżeli telefon leży na biurku w jednym miejscu i nic nie robi. Jeżeli masz go w kieszeni i się przemieszczasz, to nie działa. Bo szuka sieci cały czas, nie, więc...
A proszę cię, wiesz, zarządzanie baterią w Androidzie to jest największa wada tego systemu operacyjnego, tak? Ale z rzeczy, które na pewno mają się pojawić w tym, to oglądanie, rozumiem, picture in picture, raczej nie picture in picture, tylko w latającym obrazku, tak? Tam YouTube'a, dodatkowo Dotsy, tak? Jak to się nazywa? Czekaj, no generalnie Google Dots. Chodzi o tą funkcję kropeczek, która będzie powiązana z powiadomieniami. Wiesz, o czym mówię, czy nie?
Tak, żeby każda aplikacja wyświetlała taką małą liczbę, jak w prawym dolnym rogu, tak? Tych
znaczy, powiadomień. To nie będzie liczba, tylko to będzie kropeczka.
No kropeczka, tak.
A to sobie... Jak sobie przytrzymasz dłużej tą, no to ci się powiadomienia pojawią nad aplikacją. Dla mnie całkiem spoko, całkiem logiczne. Natomiast... No. Jakaś tam wielka zmiana, to nie jest, tak? Notification dots, oczywiście. Z kolejnych takich, no tam ułatwienie, w ogóle wszędzie pojawia się pojęcie uczenia maszynowego. Na każdym możliwym poziomie zauważyłem, Google chce to stosować, czyli w kwestii AI, tak? na przykład na poziomie kopiowania, tak? System będzie lepiej wiedział, że jak chcesz skopiować na przykład numer telefonu, to on od razu będzie sugerował cały numer telefonu, czy tam imię i nazwisko, tak? Będzie od razu się tego uczył.
Tak, a nie całościowo, albo nie musisz sobie przeciągnąć, tak?
Natomiast ten, natomiast generalnie dla mnie Android O, no bo mówimy o Androidzie O, to nie są jakieś wielgachne zmiany, tak? Ma się szybciej system bootować, fajnie. Ma być postawiony na dodatkowe kwestie związane z bezpieczeństwem i stabilnością samego systemu operacyjnego.
No to stabilność to słyszę od dawna.
Konsola, która będzie mówić o tym, czemu dana aplikacja nie działa i gdzie, jakie doświadczenia mają inni użytkownicy.
Ma być tak naprawdę, antywirus.
No, natomiast Androida już można pobierać w becie. Powiem ci, że nawet zastanawiam się.
Już na Pixelu jest. Robert Nawrowski rzucał zdjęcia Twittera.
Ale na Nexusie 5X też jest.
Też jest, bo czujnie wrzucał. Zastanawiam
się nawet nad tym, czy nie kupić sobie Nexusa 5X.
Za śmieszne pieniądze teraz jest, powiem ci szczerze.
Tak, kupić sobie, żeby mieć dostęp jako taki dodatkowy telefon do testów. Wiesz, o czym mówię.
Tylko, że wiesz, że Nexus to 5X to jest do października tego roku i out.
No, ale mimo wszystko ten Nexus. Też fajne jest posiadanie Nexusa. Nie wiem, ma w sobie to coś, dla mnie zawsze będzie fajne. Natomiast tak naprawdę, no, jaka myślisz, że będzie nazwa? Oreo?
Nie wiem, może. Szczerze mówiąc, jakoś mi to za bardzo nie rusza w ogóle.
No jak to najważniejsza kwestia, jaki słodycz będzie teraz wspierać ten system. No, widzę, że ludzie pobierają, jest coraz więcej first looków, The Verge już zrobiło jakiś czas temu, czyli wczoraj. I generalnie spoko. Keynote był długi,
nudny,
intensywny, ale z ciekawych rzeczy jeszcze mogę powiedzieć, że jakby przechodząc tam do rzeczywistości, do jakby wirtualnej rzeczywistości, bo wiesz, już dzisiaj rozmawialiśmy o rozszerzonej rzeczywistości w przypadku Microsoftu, teraz mamy wirtualną rzeczywistość. Samsung Galaxy S8 dostanie wsparcie dla Daydream, to taki drobiazg.
To jest ciekawe.
Niby tam niby niezwiązane. I to powiem ci, że tyle, jeżeli chodzi o wirtualną rzeczywistość, co mnie obchodzi. Tak, natomiast fajne było to, Android O może nie jest przełomowy, moim zdaniem, od czasu Nugata chyba. Nie, Lollipop Nugat, nic się nie wydarzyło takiego. Od wprowadzenia Material Design, tak? Natomiast fajnie. Fajnie, że będą zmiany w Google Photos, to na pewno. I tak jak mówię, najbardziej czekam na kwestię Lens, tak? Dla mnie to jest w ogóle najfajniejsza, jakby Google Lens to jest najciekawsza kwestia, która może się teraz pojawić w Androidzie. Ale o tym się też tak naprawdę przekonamy za jakiś czas. A i tak większość ludzi Androida o nawet nie zobaczy. Bo nie dostaną aktualizacji.
W ogóle swoją drogą, jak patrzę u mnie w robocie, jak ludzie smartfonu używają, dla mnie to jest trochę przerażające, ile ludzi używa Galaxy S3 zwykłej. To jest dość zadziwiające. Więcej osób ma u mnie w robocie S3 niż iPhony. Serio.
To może nie wiem, może jakiś, nie wiem, służbowy to rozdawali.
Nie, stary, z ich prywatne smartfony, z czego połowa jest pobita. Ja w ogóle nie rozumiem. Ja w ogóle nie rozumiem, jak można używać Samsunga przed S6, dobra, przez S5, na systemie od Samsunga. Dla mnie to jest nieakceptowalne, nieużywalne, że w ten możliwy sposób. A ja tam nie wiem, że jest system stokowy. Pomijam fakt, że tam nie ma żadnej aktualizacji. Tam chyba jest Android Gingerbread w ogóle, czy tam to 4.0, tam Ice Cream. Nie pamiętam, jakim jest trójka. Tym, którym jest trójka wychodziła. I oni to tego używają dalej. I ta S3 wygląda, jakbyś dał psu do pogryzienia i wyjął z jego paszczy. A oni się tego dalej używają. Tam narzekają, że Android jest do dupy, bo bateria trzyma tylko im, nie wiem, 4 godziny. Ja im mówię, że to jest wina samochodu telefonu, który jest do bani i że należałoby go w końcu wymienić. Oni dalej mówią, że nie, bo to jest wina Androida. No i gadaj z takimi ludźmi.
Gadaj z dupą, to cię osra. Proszę pana, kończmy.
Kończmy.
Udało się. Jest półtorej godziny za nami. Nie jest tak źle. Drodzy słuchacze, dziękujemy wam serdecznie za ten mega odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Bartek już sobie poszedł, więc się z wami nie pożegna, ale my się żegnamy. Damian i ja. Na razie. Hej, hej, do usłyszenia za tydzień.